Zapewne spotkaliście się już z kanałem Koroluka. Jeśli nie, to kilka słów wyjaśnień. To anonimowy twórca, który wybił się tworząc wideo krytykujące Konfederację. Do tego stopnia, że zaczęto uważać go za lewicowca, choć sam się od tego odcinał. Sam opisuje się jako progresywista z centrolewicowym podejściem do gospodarki. Bo lubi progresję podatkową, nawet ostrą. Dla nas tym właśnie jest współczesny liberalizm w krajach bardziej cywilizowanych, więc tak będziemy go traktować. Swoją drogą, liberalizm ma bardzo wyrobione zdanie na temat LGBTQ, aborcji czy religii. I to widać też u Koroluka. Tu nie ma prawdopośrodkizmu. Co prawda przejawia się w innych kwestiach, ale to właśnie bierze się bardziej z podejścia liberalnego, które u Koroluka stoi czasem w przeciwieństwie do tego, co chciałby postulować. Oczywiście Kuce i inne tanajny będą się pewnie kłócić, że prawdziwy liberalizm to jest wtedy, jak są pistolety i nie ma podatków. Ale z nimi się kopać nie będziemy. I ostatnio Koroluk się doigrał. Nagrał wideo pod tytułem Wszystkie grzechy lewicy, które my teraz całkowicie, bez litości i absolutnie omówimy. Sorry, to nie będzie żadna ostra orka. Raczej to, że mamy trzy zastrzeżenia. Nasze ogólne wrażenie jest takie, że Koroluk musiał trochę sprawdopośrodkizować, żeby pokazać się jako ta bezstronna opcja. Tyle, że o ile w przypadku takiej Konfederacji czy Rydzyka łatwo było znaleźć powody do krytyki, tak tutaj często szuka tych powodów na siłę. To najmniejsze z naszych zastrzeżeń i samo z siebie nie dawałby potrzeby tworzenia wideo. Większy zaś jest taki, że wiele z tych uproszczeń bierze się właśnie z różnic ideologicznych, z patrzenia na lewicę w kategoriach nielewicowych i stwierdzeniu, że ona to się kupy nie trzyma. I to już jest ciekawe, bo zamiast odpowiedzi takiej o, wreszcie daje nam możliwość, aby pomyśleć głębiej. Więc, kochane i kochani, zmusimy was, aby myśleć głębiej. I jak przystało na porządny, bogobojny chrzest, dokonamy trzech zanurzeń. I zastrzeżenie trzecie, to wideo bardzo losowo skacze pomiędzy ideologią, realną polityką, a takim trochę, no, januszyzmem politycznym. Takim, jakbyśmy my ze szwagrem to robili, to byśmy tam już ich dawno poustawiali. To wynika pewnie z potrzeby znalezienia dużej ilości zastrzeżeń, żeby wyjść na dobrego centrystę. Tutaj chcemy zaznaczyć, że nie będziemy przytaczać całego wideo. Są w nim rzeczy zbyt drobne, by się czepiać, lub też takie, z którymi się zgadzamy. Więc część rzeczy zwyczajnie pominiemy albo tylko wymienimy. Dlatego zachęcamy do obejrzenia go w całości na kanale Koroluka. I przy okazji zobaczyć jeszcze raz, jak ora Mencena. Dobra, to teraz rozgrzewamy silniki przed startem i wyjaśniamy, z jakiej perspektywy my będziemy przeprowadzać krytykę. Bo widzicie, nie ma jakiejś naturalnej, prawdziwej i jedynej słusznej perspektywy. Ktokolwiek tak mówi, próbuje wam coś sprzedać. Będziemy patrzeć z perspektywy lewicowej, co ma sens w przypadku, no, lewicy. Pewnie dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że z tej potrójnej koalicji tworzącej klub parlamentarny Lewica najbliżej nam do Razem, których polityka opiera się na myśli belgijskiej filozofki Chantal Mouffe. Zrobiliśmy o niej całe wideo. O, tutaj. I zapewne zrobimy też nowe i większe, ale póki co bardzo ważne jest zrozumienie, co ona proponuje, aby zobaczyć kości niezgody między Korolukiem, a tym bardziej, no, lewicowym skrzydłem lewicy. Chodzi o naturę polityki, którą ona nazywa politycznością i która opiera się na niezgodzie. Zacytujmy nasze wideo o polityczności.
Ale uwaga, nie w takim sensie, że Grzesiek z Maćkiem kłócą się o to, którą drogą szybciej dojść do stacji i żaden nie chce ustąpić. Odpalasz Google'a i już wiadomo, kto miał rację. To nie jest polityczność, to zarządzanie. Istnieje możliwość porozumienia. O wiele ciekawsza jest sytuacja, w której Grzesiek jest głodny, a Maciek chce iść do muzeum. A nie mogą iść osobno, bo są, nie wiem, zrośnięci pępkami czy coś. Tu nie ma racjonalnego rozwiązania, bo ich interesy są różne. W tym sensie mamy do czynienia z doskonałą politycznością, nierozstrzygalną sytuacją, w której nie może być zgody. I tu zdaniem Mouffe jest pies pogrzebany. Otóż od lat 80. żyjemy w świecie, w którym te reguły zostały bardzo silnie ograniczone przez nurt polityczny zwany neoliberalizmem. Wcześniej na Zachodzie panowała pewna równowaga między prawicą i lewicą, czyli między hierarchią a równością. Państwo kapitalistyczne, jako hierarchia, oferowało sieć zabezpieczeń społecznych, dzięki czemu więcej ludzi mogło uczestniczyć w życiu politycznym, w równości. Neoliberalizm usunął te zabezpieczenia, stawiając na wolny rynek, prywatyzację i tak zwaną odpowiedzialność osobistą. Nie stać cię na udział w życiu politycznym, bo jesteś pielęgniarką? To tylko twoja wina. Zmień pracę i weź kredyt. Neoliberalizm sprzedawał się jako jedyna racjonalna metoda uprawiania polityki. Wręcz rozwiązanie polityki, coś leżącego ponad lewicą i prawicą. Ale w tym samym czasie bezczelnie zmienił reguły gry i zmniejszył ilość osób, którą można do niej dopuścić. A przestawiając wszystko na rynek, zmienił polityczność w zarządzanie. No więc, na czym miałaby polegać realna polityczność? na dopuszczenie do dyskursu i polityki głównego nurtu innych głosów, czyli coś, co mów określa mianem agonistyki. Wiem, dziwna nazwa, ale nie pochodzi od agonii, tylko od starogreckiego agon, czyli od zawodów sportowych. Zamiast wcześniej decydować, czy te głosy w ogóle mogą się pojawić, dopuszczamy je i pozwalamy im się ścierać w przestrzeni publicznej. A jest wielka różnica między byciem niedopuszczonym do zawodów, a przegraną w nich.
Okej, starczy tego pierwszego zanurzenia, możemy przechodzić do wideo, które zaczyna się od streszczenia historii lewicy. SLD, które istniało od zawsze i nowo powstałych razem, czy wiosny. Na to są 2 minuty. Potem 6 minut o tym, jak to te partie żarły się między sobą, co jest prawdą. To nie są jakieś cytaty wyciągnięte z kontekstu. 30 sekund o ich połączeniu w jeden klub poselski i fuzji SLD z wiosną.
Mimo tych wszystkich niesnasek, udało im się wszystkim utworzyć wspólny komitet i dostać do Sejmu. W późniejszych latach doszło do fuzji Wiosny Biedronia z SLD, które utworzyły partię Nowa Lewica. Partia Razem pozostała formalnie odrębnym bytem, jednak wszystkie te partie tworzą jeden klub poselski. I to tyle historii. Teraz pogadajmy sobie o konkretnych problemach.
Czy nie macie wrażenia, że ta historia się urwała? A nawet, że to nie jest historia? Jakby powstanie, potem 3/4 segmentu o tym, jak te partie się nie lubią, a potem nagle cyk i poszli razem. I chociaż Koroluk nic tu nie powiedział, to odnosimy wrażenie, że ten segment ma pozostawić widza z takim niedopowiedzianym: a jednak poszli. Patrzcie, jacy hipokryci. Tymczasem, jak wyglądała rzeczywistość? Od pieniądze. Razem dostało subwencję, dzięki której było w stanie się utrzymać. W 2019 roku sondaże nie dawało im nawet cienia szansy w parlamencie i może cień szansy na to, że dostaną kolejne subwencje, a subwencje są tym, z czego mniejsze partie w Polsce żyją. Zwłaszcza te takie bardziej lewicowe, które nie dostają wsparcia na przykład od biznesu. Zupełnie jakby biznesowi nie zależało na chociażby silniejszych prawach pracowniczych. Nie wiem, o co z tym chodzi. W każdym razie jedyną opcją był wspólny start z wiosną z list SLD. Czy szeregowe razemki nie lubiły wiosny? No, raczej, bo dla nich wiosna była synonimem fajnopolaków, którzy choć wspierają LGBTQ czy pewne inne wykluczone grupy, to przeciętne osoby mają w głębokim poważaniu. Taka nowoczesna plus. Czy szeregowe razemki nie lubiły SLD? O rany, tak. Partia niby lewicowa, w której rządzą układy, stare znajomości, postkomuna oraz osoby, które interesuje tylko władza i kasa. Tylko cóż, to właśnie oni tę władzę i kasę mieli. Dlatego SLD cierpliwie przeczekało wiosnę i razem, po czym Czarzasty z otwartymi ramionami przyjął swoich nowych koalicjantów oraz przejął ich język. I serio, słuchając jego przemówień z tamtego czasu, wow, świetny lewicowiec, taki autentyczny i dbający o prawa zwykłego zjadacza chleba. Nie mówimy, że ten obraz nie jest zupełnie fałszywy. Czarzasty to nie jest jednak typ szarej eminencji, zupełnie pozbawionej charyzmy czy wizji, który tylko siedzi i knuje. Ale no, to taki trochę Tusk lewicy, który też wie, kogo w swoim otoczeniu wyciąć. A we wspólnym starcie wiadome było, że to on trzyma większość kart w tym rozdaniu. Jedyne, na co mogło liczyć razem z wiosną, to to, że będą mogli dalej funkcjonować i że może wpłyną na kierunek lewicy. Podsumowując. Z tej trójki tylko SLD cieszyło się na ten wspólny start. Dla reszty alternatywą było zniknięcie ich partii. Wrazem nikt nie wierzył, że jeśli przez 4 lata rządów PiSu z subwencją nie udało się wyrobić satysfakcjonującego wyniku, to uda się to zrobić w kolejne 4 lata bez subwencji. Czyli wiecie, bez biur czy możliwości zatrudniania tych kilkunastu osób na etacie. A wiosna, choć może finansowo stała lepiej, to nie miała nawet za sobą tych 4 lat doświadczenia.
Teraz pogadajmy sobie o konkretnych problemach. Lewica jest bardzo przyjęta losem kobiet. No i trudno się dziwić temu sentymentowi. Kobieta nie ma w Polsce lekko. Mamy najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w Europie. Mamy najgorszy dostęp do antykoncepcji w Europie. I pod większością tych postulatów mogę się podpisać.
Nie wiem jak wy, ale ja mam bardzo złe przeczucia.
Jednak czy w tym skupieniu na kobietach nie umyka lewicy druga połowa polskiej populacji? Bo, choć może to być dla niektórych szokiem, mężczyźni także mają swoje specyficzne problemy.
Okej. Szczerze, to jest najsłabsza część tego całego wideo. Nie najgorsza, po prostu najsłabsza. Nie dlatego, że problemy mężczyzn nie istnieją, bo istnieją, tylko z tego, jak to zostało opisane. I to właśnie nad tym będziemy się pastwić. Najpierw zróbmy skrót tego, o czym mowa, potem opowiemy nasze wielkie zastrzeżenie, potem jeszcze kilka małych, a na końcu wrócimy do problemów mężczyzn. 1. mężczyźni idą później na emeryturę. 2. Mężczyźni bardziej podlegają poborowi i mobilizacji wojskowej. 3. Mężczyźni częściej popełniają samobójstwa. 4. Mężczyźni otrzymują wyższe wyroki za te same przestępstwa. 5. Przemoc seksualna na mężczyznach jest lekceważona częściej. 6. W kryzysie bezdomności mężczyźni znajdują się częściej. 7. Mężczyźni mają niższe wykształcenie i są gorzej oceniani w szkole.
I można by tak jeszcze dłużej. Czy lewica ma jakieś recepty na te problemy? Czy je w ogóle zauważa? Bo, choć może to być obrazoburcza teza, to wydaje mi się, że walka z dyskryminacją kobiet nie kłóci się z walką z dyskryminacją mężczyzn. Rzekłbym nawet, że jedno powinno uzupełniać drugie, jeśli serio zależy nam na równości. Jeśli chodzi o postulaty kierowane specyficznie do mężczyzn, to znalazłem na stronie klubu Lewicy tylko jeden. Propozycję 6 tygodni urlopu ojcowskiego. Szacunek? Dobra idea. Ale czemu tylko tyle? Cała reszta problemów po prostu nie istnieje w optyce lewicy. Nie ma ich. Nikt na lewicy nie zauważa rażącej nadreprezentacji mężczyzn jako ofiar wielu niekorzystnych zjawisk. W lewicowym towarzystwie nie gada się o takich bzdetach.
Powiemy to tylko raz. Okej, Lipku. Dobra, żarty żartami, ale tutaj rzeczywiście najbardziej przebija się ta liberalna optyka, z której tak często sobie żartujemy na kanale. Że rolą polityków jest odnajdowanie rozumnych, światłych rozwiązań, dobrych dla wszystkich, które to obwieszczą temu ciemnemu ludowi, aby mógł żyć w sprawiedliwości i mądrości. Patrzcie tylko na tego smutnego pieska. Nikt na niego nie zwraca uwagi. Nikt mu nie chce powiedzieć, co ma robić. Żaden ekspert z foru nie chce znaleźć dla niego rozwiązań. Dobra, sorry, już poważnie. Lewicowa optyka jest w tej kwestii prosta. Prawa należy wywalczyć. Traktowanie polityków jako jakichś zbawców i zarządców narodu to zupełne niezrozumienie tego, czym polityka jest. Zacytujmy Tomasza Markiewkę z jego genialnej książki Zmienić świat raz jeszcze. Istnieje popularna anegdota na temat prezydenta Franklina D. Roosevelta. Gdy przedstawiciele związków zawodowych przedstawili mu propozycję reform socjalnych, miał odrzec: zgadzam się z wami, chcę to zrobić, teraz musicie mnie do tego zmusić. Nie wiadomo, na ile ta historia jest prawdziwa, ale zawiera trafne spostrzeżenie. Politycy nie przeprowadzą śmiałych zmian, jeśli nie będą mogli powiedzieć swoim przeciwnikom: zobaczcie, muszę to zrobić, bo tego żądają ludzie. Skąd kobiety mają prawa? Bo sobie wywalczyły ponad 100 lat temu. I nie zawsze pokojowo. One były w stanie pokazać politykom: tego żądają ludzie. I dopiero na tym, na tej fali żądań społeczeństwa, politycy mogą budować jakieś działania. Ale najpierw muszą mieć na czym działać. Muszą mieć możliwość przekierowania tego w realną zmianę na poziomie prawnym. Ale to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Kobiety działały i organizowały się politycznie tak jakoś od końcówki XIX wieku. Tak, mimo że nie miały prawa głosu, bo przypominamy, słowo politycznie nie jest synonimem słowa partyjnie. I teraz, korzystając z dorobku tych 100 lat z hakiem pracy, bo mają olbrzymie poparcie, bogatą teorię, wiele ruchów i inicjatyw oraz doświadczenie w tworzeniu nowych. A prawa, które uzyskały, są tak naprawdę wynikiem tej całej pracy. A nie tego, że politycy łaskawie się nad nimi pochylili. Nie. Kobiety polityków do tego zwyczajnie zmusiły. I tu argumentacja Koroluka zupełnie się rozpada, bo on chyba chciałby, aby lewica, przy tych swoich 9% poparcia, dodatkowo nadrobiła te 100 lat w tworzeniu ruchów, teorii i propozycji i sama z siebie dała mężczyznom rozwiązanie. To znów zupełne niezrozumienie tego, jak działa polityka i kim są politycy. A więc w państwie demokratycznym politycy utrzymują się przy władzy, aby mogli zrealizować swój program polityczny. Polityka to sztuka wyważenia dwóch kwestii. Z jednej strony zdobywania poparcia, a z drugiej realizowania postulatów. Więc kiedy politycy mogą zrzucić część pracy na ruchy, organizacje pozarządowe i think tanki, to z radością ją na nie zrzucą. A może i przy okazji sypną jakąś kasą albo współpracą. A że ich możliwości są ograniczone, to będą się skupiać na tym, gdzie zyskają najwięcej poparcia albo zrealizują najwięcej postulatów. Jak najmniejszym kosztem. Ale na litość boską nie będą chodzić od człowieka do człowieka i ich organizować. Znamienne jest też to, że Koroluk nie powołuje się na żadne organizacje praw mężczyzn, bo one nie istnieją. No, przynajmniej nie istnieją takie, które nie są też antyfeministyczne. Tak, tak, idziemy tam. Podobnie znamienne jest to, że odwalił tutaj coś, co w jednym z naszych starych wideo nazwaliśmy litanią antyfeministów, czyli po prostu zbiorem zarzutów, stosem zjawisk bez żadnej spójnej teorii czy wyjaśnienia, dlaczego one mają miejsce. Niestety chyba wiemy czemu, bo widzicie, jest już teoria, która wyjaśnia wiele z tych problemów. Na przykład, 1. Kobiety szły wcześniej na emeryturę, bo są biologicznie przeznaczone do bycia matkami i opiekunkami dla wnuków. 2. Mężczyzna może zginąć na wojnie, bo to kobiety rodzą dzieci. Faceta da się zastąpić. 3. Mężczyzna musi być twardy. Mięczaków nam nie potrzeba. 4. Kobiety z natury są łagodne i potulne, a mężczyźni skłonni do przemocy. Zasługują na większą karę, bo może wtedy się nauczą. 5. Normalny mężczyzna zawsze musi chcieć seksu. 6. Kobiety z dziećmi powinny być otaczane szerszą opieką, bo przecież matki są biologicznie lepszymi rodzicami od ojców. 7. Dziewczynki mają być grzeczne, posłuszne i lepiej się uczyć. Chłopcy mają być energiczni i rozbrykani, ale trzeba też ich bardziej karać. Patrz punkt 4. Tylko niestety Koroluk trochę nie mógł powiedzieć o tej teorii w wideo, aby zachować bezstronność, bo teorią, która bada takie szkodliwe stereotypy, jest feminizm. A systemem kulturowym, z którego te problemy wynikają, jest patriarchat. Ale widzicie, to jakaś lewacka nowomowa. Żeby być tym rozsądnym centrystą, to trzeba ustawić się w połowie drogi między tymi lewackimi teoriami a prawackim chłopskim rozumem i tam szukać rozwiązania dla mężczyzn. Mogą się teraz oburzyć konserwatyści, że to wszystko przez kryzys męskości spowodowany rozpadem tych tradycyjnych ról płciowych. To po prostu pozostawimy otwarte pytanie. Ile z tych problemów nie występowało 50 lat temu? 100 lat temu? 200?
Prawo dyskryminuje mężczyzn w przypadku wieku emerytalnego. Prawo dyskryminuje mężczyzn w kwestii poboru wojskowego. Mężczyźni w Polsce żyją 7 lat krócej niż kobiety. Mężczyźni częściej popełniają samobójstwa. 96% więźniów w Polsce to mężczyźni. 80% bezdomnych w Polsce to mężczyźni. Mężczyźni w Polsce rzadziej otrzymują wyższe wykształcenie.
Dobra, to teraz pomniejsze zarzuty.
Czy lewica ma jakieś recepty na te problemy? Czy je w ogóle zauważa?
Wyobraź sobie, że przed tobą staje osoba i mówi następujące zdania. To normalne, że mężczyźni płaczą i że potrzebują wsparcia emocjonalnego. Dotyk między męskimi przyjaciółmi to coś naturalnego. Tak, zdecydowanie warto, aby mężczyźni chodzili na terapię. Żartowanie sobie z gwałtu na mężczyznach nie jest śmieszne. Kultura macho i zapieprzu wyrządza mężczyznom potężną krzywdę. Kogo widzisz? Konfederatę? Pisowca? Platformersa? Czy może jednak lewicowca? A no właśnie. A to dlatego, że lewica zajmuje się, między innymi, edukacją równościową, która zawiera w sobie, co może być zaskakujące, rozwiązania dla mężczyzn. Tu młodzieżówka, a tu była wiosna.
Bo, choć może to być obrazoburcza teza, to wydaje mi się, że walka z dyskryminacją kobiet nie kłóci się z walką z dyskryminacją mężczyzny.
To hasło brzmi ładnie, ale ani w trakcie researchu do wideo, ani w trakcie naszej ponad dwuletniej działalności na YouTubie nie spotkaliśmy się z określającymi się tak proponentami praw mężczyzn, którzy nie byliby też antyfeministami. Zaś sensowne twierdzenia na ten temat słyszeliśmy tylko od feministów. O co tu chodzi? Dobra, nie musimy tak daleko szukać. Wystarczy spojrzeć na argumenty przytoczone w tym wideo. Najpierw o problemach kobiet, ze screenshota. Aha, i dla uproszczenia skupimy się tutaj tylko na cis kobietach i cis mężczyznach. Bezpieczne przerywanie ciąży do 12 tygodnia, równe i godne płace dla kobiet, wyrównanie emerytur kobiet i mężczyzn, dodatki emerytalne dla kobiet, gwarancja miejsca w żłobku dla każdego dziecka, bezpłatny dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, bezpłatne środki higieniczne dla uczennic w szkołach, alimenty ściągane przez administrację skarbową. Wygodnie mamy tu 7 punktów. Pierwszy, kobiety nie mają prawa do aborcji. Drugi, kobiety zarabiają mniej. Trzeci, kobiety mają mniejsze emerytury. Czwarty, brak w żłobkach miejsc dla dzieci. Piąty, brak łatwego dostępu do antykoncepcji. Szósty, brak darmowego dostępu do produktów menstruacyjnych. Siódmy, brak skarbowego ściągania alimentów. Punkty 1, 5 i 6 dotyczą stricte kobiet, punkty 4 i 7 dotyczą dzieci i w sumie powinny być problemem obu płci. Ciekawe, czemu nie są. Tylko punkty 2 i 3 dotyczą nierówności między mężczyznami a kobietami. A teraz spójrzmy na problemy mężczyzn przytaczane przez Koroluka. Pierwszy. Mężczyźni idą później na wiek emerytalny niż kobiety. Drugi. Mężczyźni bardziej podlegają poborowi i mobilizacji wojskowej niż kobiety. Trzeci. Mężczyźni częściej popełniają samobójstwa niż kobiety. Czwarty. Mężczyźni otrzymują wyższe wyroki za te same przestępstwa niż kobiety. Piąty. Przemoc seksualna na mężczyznach jest lekceważona częściej niż na kobietach. Szósty. W kryzysie bezdomności mężczyźni znajdują się częściej niż kobiety. 7. Mężczyźni mają niższe wykształcenie i są gorzej oceniani w szkole niż kobiety. Więc skoro według Koroluka walka o prawa mężczyzn nie musi kłócić się z walką o prawa kobiet, to dlaczego we wszystkich problemach porównuje mężczyzn z kobietami? Co to, mężczyźni są jacyś ułomni, że nic nie potrzebują, a umieją tylko jęczeć, że mają gorzej od innych? Oczywiście Koroluk tego nie powiedział, ale to trochę wygląda jak sytuacja, w której to pozostawił widzom. I dupochron w stylu nie muszą kłócić się z prawami kobiet średnio się nadaje, kiedy ktoś właśnie pokazał, że kobiety mają lepiej. Okej. Usiądźcie wygodnie, dzieci, i posłuchajcie historyjki. Jak pan S. był jeszcze mały, taki ogólniak, to miał okazję obserwować wystąpienie kilku polityków w Sejmie. I spośród nich tylko jeden mówił konkretnie, jasno, odważnie. Zadawał prawdziwe pytania. Nie bał się mówić, jak jest. Podobnie jak Koroluk tutaj o problemach mężczyzn. Nie wił się jak typowy polityk. Mówił o tym, o czym oni boją się powiedzieć. A co konkretnie ludzi boli? Nareszcie! Domyślacie się już, jaki to był polityk, prawda? Nie, nie Zandberg. Tak, Korwin-Mikke. Oraz nie, pan S. nie został kucem, bo za 2 dni mu przeszło. Bo widzicie, diagnozę dawał łatwo, ale właśnie na tym opiera się populizm. Z rozwiązaniami gorzej. Nawet Koroluk, choć mówi, że prawa mężczyzn nie kłócą się z prawami kobiet, musi uniknąć diagnozy szczegółowej na tyle, żeby nie padło to straszne polityczne słówko patriarchat. Według mów tożsamości polityczne wytwarzają się w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że jest jakieś my, które ma konkretne interesy. Ale o tym, czym jest my, bardziej decyduje nie my, czyli oni. Faszyści próbują zrobić coś odwrotnego, próbują stworzyć jakieś małe oni, którzy mają interes nam zaszkodzić, aby zjednoczyć resztę ludzi w niespólne my, które ma przetrwać ich zakusy. I w tym kontekście stwierdzenie, że postulaty lewicy rozwiązałyby pośrednio problem mężczyzn, brzmi dziwnie. Zwłaszcza kwestia bezdomności. Jak łatwiejsza dostępność mieszkań komunalnych lub schronisk pośrednio rozwiązałaby problem bezdomności wśród mężczyzn? Przecież rozwiązałaby go bezpośrednio. Mieliby, no, dom. Oczywiście tu chodzi o coś innego. Nie o to, żeby te domy zapewniać, a o komunikat skierowany do mężczyzn. Tak, zadbamy o was. Ale to jest komunikat kierowany do jakiegoś my, a dopóki ruch mężczyzn w Polsce będzie definiował się w opozycji do ruchu kobiet, będzie to też pośrednio komunikat do kobiet. Słuchajcie, wspieramy gości, którzy definiują się jako wasi przeciwnicy. Jakby alienowanie swojej bazy wyborczej to nie jest idealny sposób robienia polityki. I nie wolno tu zrzucać winy na kobiety, że a, bo to one są zazdrosne. Nie, problemem jest to, że ruchy mężczyzn są antykobiece. I to jest coś, co mogłyby łatwiej rozwiązać. Okej. Zatem, żeby nie było, że to tylko teoria, to mały challenge do wszystkich. Przepiszcie te problemy mężczyzn tak, aby nie dało się tego odwrócić na bo to kobiety mają lepiej. Mała podpowiedź na start. Jak tłumaczyliśmy w naszym wideo o patriarchacie, przez większość historii mężczyzna był docelowym, idealnym wzorcem istoty ludzkiej. Więc interesy kobiet wydawały się czymś dodatkowym i specjalnymi przywilejami. Więc możecie zacząć od tego. Choćby od specyficznych wzorców męskiej traumy. Wymogów stawianych głównie przed mężczyznami, więc no, wygląd odpada, czy tego, co powoduje problemy u chłopców. I nie, że niskie oceny. Kto wie, dobre pomysły tego typu mogą się rozprzestrzenić i stworzyć podstawę dla autentycznie inkluzywnego ruchu, który będzie walczył z autentycznymi problemami mężczyzn, a nie domniemanymi uprzywilejowaniami kobiet. Dorime. To dość długi segment, którego clue sprowadza się do następującej kwestii. W Unii zrównuje i podwyższa się wiek emerytalny kobiet i mężczyzn i tylko Polska jest tutaj wyjątkiem, a lewica nie chce nic z tym zrobić. Trzyma się aktualnego wieku 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet, który został wprowadzony jeszcze za komuny w 1954 i dyskryminuje mężczyzn. Dlatego, chociaż równouprawnienie mężczyzn nie przeszkadza prawom kobiet, to dla sprawiedliwości trzeba pogorszyć sytuację kobiet. Wiecie, to jak te wszystkie frazesy o tym, że jak to socjaliści dojdą do władzy, to będą równać w dół. My na to udzielimy dość nietypowej odpowiedzi. Rzeczywiście, aktualny wiek emerytalny został wprowadzony prawie 70 lat temu, a ludzkość od tej pory dokonała niesamowitych postępów. PKB poleciało przez sufit, a polskie to już w ogóle. Żyje nam się znacznie lepiej. Jesteśmy bogatsi i szczęśliwsi. A teraz, dzięki postępowi medycyny, możemy dłużej cieszyć się życiem. Zwłaszcza naszą jesienią życia, kiedy już na spokojnie możemy
wypracowywać normy, dopóki kręgosłup nam nie strzeli. Dalej, babciu, smaruj tym woltarynem kolana szybciej i żwawiej, żwawiej! Te książki kretkowskie na jutro muszą być w paczkomacie. Wchodź do magazynu, babciu, bo inaczej wilczek będzie musiał. Nadgodziny robić dla ciebie, znaczy się, bo mamy potężny wzrost, ogromny wzrost. Ale dalej nie stać nas na emerytury, bo po prostu nie wiadomo, gdzie ten cały wzrost ląduje. Ale za to jest olbrzymi.
Ale serio, niech nam ktoś to wyjaśni. Skoro PKB wzrosło x razy i powinniśmy być x razy bogatsi, to dlaczego musimy pracować więcej? I takie jest też stanowisko lewicy. Podwyższanie wieku emerytalnego nie ma sensu, bo wzrost ekonomiczny w aktualnej formie nie służy ludziom. Więc wiek emerytalny rzeczywiście jest nieuczciwy, ale jeśli jakaś część ludzi ma lepiej, to chociażby zachowajmy to, zamiast najpierw pogarszać sytuację kobiet, aby potem próbować ją polepszać. No chyba, że walka o prawa mężczyzn to rzeczywiście stoi w sprzeczności z walką o prawa kobiet. Co, Koroluk?
Dorime!
Ten segment jest bardzo skomplikowany pod kątem rozumowania, dlatego pobawimy się chronologią i przetniemy go na dwie części. Najpierw zajmiemy się pierwszą i łatwiejszą. Aha, i spokojnie, chociaż będziemy mówić tu o mrocznych kwestiach, utrzymamy tylko najwyższy stopień abstrakcji.
Tysiące żołnierzy ukraińskich zginęły na froncie. Oczywiście kobiety też są w trudnej sytuacji. No ale wojsko ukraińskie w 85% składa się z mężczyzn i to mężczyźni mają zakaz opuszczania kraju. Zaryzykuję zatem stwierdzenie, że bardziej na tej wojnie cierpią mężczyźni. Niestety kandydat lewicy na prezydenta raczył się ze mną nie zgodzić. Komisja w Parlamencie Europejskim właśnie przyjęła przygotowaną przeze mnie rezolucję dotyczącą wpływu wojny na kobiety. To jasny wyraz wsparcia zarówno wobec kobiet, które pozostają w Ukrainie, jak i uchodźczyń. Nie będziecie szły same. Jak zwykle w sytuacjach konfliktów, to kobiety i dziewczynki ponoszą największą cenę.
Najpierw doczytajmy tego tweeta do końca. Jak zwykle w sytuacjach konfliktów to kobiety i dziewczynki ponoszą największą cenę. To na nie spada odpowiedzialność za ochronę i utrzymanie rodzin oraz poszukiwania pracy w zupełnie nowych warunkach. To przede wszystkim kobiety i dzieci są ofiarami handlu ludźmi oraz przemocy seksualnej i przemocy na tle płci. To już chyba nie wygląda tak jasno, prawda? Z wypowiedzi Koroluka można wywnioskować, że najwyższą ceną, którą ponoszą żołnierze, jest śmierć. Zróbmy w takim razie mały eksperyment myślowy. Przepraszamy, tylko dla panów. Sytuacja dzieje się w Ukrainie. Jakaś mała wieś, lada chwila będą wojska rosyjskie. Nie wiesz, jacy żołnierze tam będą, ale, jak wszyscy, czytałeś doniesienia. Już za późno na ucieczkę. Ale za to możesz dokonać wyboru, kto znajduje się w tej sytuacji. A. Ty, jako żołnierz, albo członek obrony cywilnej, biorący udział w walce. Zapewne zginiesz, ale możesz też zostać schwytany. B. Bliska znana ci kobieta. Może być matka, żona, siostra, córka. Jeśli ma małe dzieci, to razem z nimi. Nie będą brać udziału w walce, więc jest znacznie mniejsza szansa, że zginą. I teraz, jeśli rzeczywiście kobiety ponoszą mniejszą cenę, to chyba większość mężczyzn bez zastanowienia opowiedziałoby się za opcją B, prawda? Tymczasem nie bez powodu ten eksperyment myślowy jest mroczny do tego stopnia, że może wydawać się przesadzony. Oczywiście, część winy ponosi tutaj to, że mężczyźni są wychowywani na tych, którzy muszą cierpieć w milczeniu za swoje rodziny. Ale nadal wydaje się, że kobiety mogą ponieść wyższą cenę. Ale dobra, tu trzymamy się tylko tweeta, zaś sama rezolucja dotyczyła głównie uchodźczyń i zwracała uwagę na ich specyficzne problemy i wymogi wynikające właśnie z płci. Ciężko stwierdzić, czy zamiast tego powinna dotyczyć również męskich uchodźców i pomijać te specyficzne wymogi kobiet, aby być sprawiedliwa. Okej, to jednak był poboczny fragment. Skupmy się na głównym.
Wielokrotnie nazywałem przymusowy pobór niewolnictwem. Nikt nie powinien być zmuszany do walki na froncie. A sytuacja, w której o tym, czy pójdziemy na pole bitwy, decyduje nasza płeć, jest wyjątkowo obrzydliwa moralnie. Wojsko powinno się składać wyłącznie z ochotników. Za naszą granicą toczy się wojna. Oczywiście popieram w tym konflikcie Ukrainę, jednak zakaz opuszczania kraju przez mężczyzn jest czymś paskudnym etycznie. Mężczyźni przebierają się za kobiety, by przekroczyć granicę i uniknąć dramatu wojny. Kiedy strażnicy wykrywają fortel, to ich zawracają. Tysiące żołnierzy ukraińskich zginęły na froncie. Oczywiście kobiety też są w trudnej sytuacji. No ale wojsko ukraińskie w 85% składa się z mężczyzn i to mężczyźni mają zakaz opuszczania kraju. Zaryzykuję zatem stwierdzenie, że bardziej na tej wojnie cierpią mężczyźni. Jeśli jednak myślicie, że Biedron jest zupełnie nieczuły na krzywdę poborowych, to się grubo mylicie. Wystosował on do Zeleńskiego płomienny apel, w którym pisał: wszystkie osoby transpłciowe w wieku poboru wojskowego, których płeć określona jest w dokumentach jako męska, nie mogą legalnie opuścić Ukrainy. Staję w obronie osób transpłciowych, chcących opuścić Ukrainę. Piszę w tej sprawie list do prezydenta Zeleńskiego. I nie zrozumcie mnie źle. Robert ma rację. Transpłciowe kobiety powinny mieć prawo przekroczyć granicę. No bo każdy powinien mieć prawo przekroczyć granicę. Boli mnie tylko to, że troska Roberta ogranicza się wyłącznie do transpłciowych kobiet. Za znacznie liczniejszą grupą mężczyzn, których objął ten zakaz, Biedroń się już nie wstawił. Oni dla niego nie istnieją. Ani dla niego, ani dla reszty lewicy. Coś jest nie tak, jeśli nasze podstawowe prawa zależą od tego, czy w trakcie życia dokonamy tranzycji.
Okej, pewnie tutaj część osób obawia się, co padnie dalej. Spokojnie.
I wyraźnie zaznaczę, że nie neguję tego, że osoby trans są dyskryminowane w wielu innych dziedzinach i ogólnie mają znacznie gorzej niż osoby cis. Jeśli ktoś tutaj doszukał się takich stwierdzeń, to coś bardzo niepokojącego zaszło w jego edukacji szkolnej. Chodzi mi wyłącznie o selektywność troski.
Właśnie przez takie stwierdzenia uznajemy Koroluka za porządnego liberała. I to one zdecydowały o naszym podejściu do niego w tym wideo. Wyobrażacie sobie, co by tutaj powiedział Szymon z Wojny Idei? W takich miejscach Koroluk udowadnia, że zasługuje na szacunek. Bo chociaż punktujemy tu jego kiepskie argumenty, to on po prostu nie jest osobą, która uderza w słabszych. Szacuneczek. W każdym razie, wracając do Biedronia, ta sytuacja wydaje się być znów dość jasna. Trzymał się w obszarze, w którym miał zgromadzony kapitał polityczny. Nie napisał o cis mężczyznach z tego samego powodu, dla którego nie napisał, nie wiem, listu do Putina, aby zaprzestał wojny, albo apelu otwartego do wszystkich narodów, aby wprowadziły tylko ochotniczą służbę wojskową. Zwyczajnie nic by tym nie wskurał, bo nigdy by na to nie zwrócił uwagi. Ale tutaj? Homoseksualny, progresywny europarlamentarzysta skupiony na równości osób LGBTQ z Polski, która za wsparcie Ukrainy miała duży kredyt dobrej woli, pokazuje Zełenskiemu, że coś jest nie tak z jego polityką w tej kwestii. A Zełenskiemu zależy na poparciu Europy, dla której takie prawa są ważne. Dodatkowo walczy z Rosją, która w słowach wybitnego karcynologa Jordana Petersona wierzy, że ma największy obowiązek moralny, aby przeciwstawiać się zdegenerowanym ideom filozofii i teologii Zachodu. I w jakimś sensie się nie myli. Tak, w takie miejsce warto uderzać. Cały problem z tym segmentem polega na tym, że Koroluk totalnie lata tutaj od sasa do lasa, najpierw za wyznacznik stawia swoje poglądy, że wojsko powinno być ochotnicze, również w trakcie wojny, potem przystawia je do realnie istniejącego konfliktu i wreszcie, pokazując wybrane wypowiedzi polityka z dziedziny, którą się zajmuje, uogólnia, że lewicy nie zależy na mężczyznach, bo nie popiera jego poglądu o ochotniczej mobilizacji. Tylko że no, popiera. Marcin Kulasek z Lewicy, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, zarówno Polska, jak i Ukraina nie będą Rosji dorównywać liczbą uzbrojenia. Możemy natomiast przeciwstawić agresorowi wielką liczbę ludzi broniących aktywnie swojej ojczyzny. Dlatego pozytywnie oceniam wszelkie działania zmierzające do zachęcania Polek i Polaków do odbywania dobrowolnej służby wojskowej. Dobra, chcielibyśmy omówić coś lżejszego, ale to zaraz.
Gwałt to straszna zbrodnia. Zgodzi się z tym każdy. No, może każdy poza pewnym wąsatym pajacem w muszce. Lewica chce walczyć z gwałcicielami. W tym celu zaproponowała nową definicję gwałtu. Według nowej definicji, gwałt miałby miejsce w sytuacji, gdy nie uzyskano wyraźnej i świadomej zgody na kontakt seksualny. Taka definicja jest już w paru europejskich krajach, na przykład w Szwecji i Hiszpanii. Na razie spoko. Kiedy jednak Gabriela Morawska-Stanecka, senatorka należąca wtedy do Wiosny Biedronia, przedstawiała ten projekt w Sejmie, to użyła dość niepokojącej konstrukcji słownej. Wiecie, ja jestem prostym chłopakiem i nie znam się na prawie, ale jak to usłyszałem, to zabrzmiało to tak, jakby lewica chciała wprowadzić domniemanie winy. Pomyślałem jednak sobie, nie no, co ty zwariowałeś? To niemożliwe. Nie można być tak głupim. Pewnie coś źle zrozumiałeś. I zapomniałem o sprawie.
Okej, skrócimy ten fragment i damy obie wypowiedzi na ekranie, w tym tweeta, którego podał dalej oficjalny profil partii. Segment jednak trwa dalej i gdzie polityczki lewicy jawnie wyjaśniają, że nie o to chodzi.
Być może więc to tylko problem w komunikacji i lewica żadnego domniemania winy nie chce. Samo jednak to, że istotne figury partyjne artykułują takie poglądy, a oficjalny profil partii podaje to dalej, dużo mówi o mentalności tego środowiska. Dużo mówi o mentalności tego środowiska.
Tak, tak, to dużo mówi o naszym społeczeństwie i w ogóle. Ale, sorki, jedna wypowiedź i jeden tweet to jednak potężne czepialstwo. My rozumiemy, że to czasem głupio, jak zrobisz research i wychodzi, że to nie nada się do scenariusza, ale cóż, tak to już w życiu bywa. W każdym razie ten prawie 5-minutowy segment to nie jest żaden grzech lewicy.
Dorime.
Dobra, to teraz ten lżejszy temat. On wygląda jak pierdoła, ale jest naprawdę ciekawy.
Chodzi o pewien mindset. Nie lubię doszukiwania się wszędzie seksizmu i patrzenia na świat przez pryzmat wojenki płci. Seksizm oczywiście istnieje, ale często na lewicy widzi się go tam, gdzie tak naprawdę go nie ma. Podam parę banalnych, ale stanowiących dobrą ilustrację problemu przykładów. Oto pani Martyna, członkini zarządu partii Razem w Warszawie. Pewien twitterowicz nazwał panią Martynę Martynką. Co na to pani Martyna? Mówienie do obcej, dorosłej kobiety z drobniale Martynko, żeby ją upupić, to żałosny seksizm i naprawdę można dyskutować bez niego. No więc, czy używanie zdrobnienia w internetowej dyskusji jest protekcjonalne? Tak. Czy jest niegrzeczne? Tak. Natomiast czy musi być seksizmem? Nie. Bóg mi świadkiem, że sam zdrabniam imiona facetów, kiedy chcę ich wkurzyć. To dość uniwersalna metoda umniejszania dyskutantowi. Zresztą sprawdziłem i ten sam człowiek notorycznie zdrabnia imiona facetów. Michasiu, Adasiu, Jasiu, Pawełku.
To z jednej strony jakby trzyma się kupy, ale z drugiej... nie. Bo wychodziłoby, że gdyby ktoś chciał łatwo, powiedzmy, zaorać przeciwników politycznych, to wystarczyłoby wystawić jakiegoś chama, aby być wolnym od posądzania o seksizm, rasizm czy inne homofobie. Ale okej, to nie jest wideo o Donaldzie Trumpie. Widzicie chyba, że coś tu nie gra, że między chamstwem a seksizmem musi być jakaś różnica. Bo widzicie, w interpretacji Koruluka chodzi o seksistowskie intencje. Ale wbrew różnym prawicowym Orwellom, lewicy nie interesuje to, co myślisz, tylko to, co robisz. To nie jest sąd nad czyjąś duszą, tylko rozmowa na Twitterze, czyli w przestrzeni debaty publicznej. A w niej seksizm może działać.
To jest typowe na lewicy. Jeśli facet albo kobieta są chamscy wobec faceta, to po prostu są chamscy. Ale jeśli facet jest w identyczny sposób chamski wobec kobiety, to seksizm i mizoginia. Nie ma potrzeby zakładać istnienia seksizmu tam, gdzie wystarczającym wyjaśnieniem jest zwykłe, ślepe na płeć chamstwo.
Wyobraźmy sobie sytuację w realu. W jakiejś grupie mężczyzna zwraca się do drugiego per panie Michałku. To jest odebrane jako ewidentne chamstwo i choć nasz mężczyzna może umniejszyć w ten sposób rozmówcy, to będzie jasne, co się dzieje i że próbuje go wkurzyć. Rzeczony Michałek może to puścić płazem lub nie. Natomiast, gdy ten sam mężczyzna zwróci się do kobiety per pani Michalinko, to chamstwo nie jest już takie jasne. Ma więcej konotacji, chociażby co tam te głupie kobietki wiedzą i o wiele szerszy wachlarz odpowiedzi. Jeśli ta Michalinka nie puści tego płazem, nasz mężczyzna zawsze może powiedzieć, że pani Michalinko, ja tylko próbowałem być szarmancki, a proszę pamiętać, że złość piękności szkodzi. Teraz to naprawdę już nic kobietom nie można powiedzieć. Wachlarz możliwych odpowiedzi jest inny, bo ta uwaga trafia na podatny grunt. Mówiąc do faceta Michałku, możesz go wkurzyć. Mówiąc do kobiety Michalinko, odpalasz pewne zbiorowe kody społeczne, które działają znacznie skuteczniej niż chamstwo. Zwłaszcza w, przestrzeni publicznej, czy wobec polityczki.
Dorime.
Lewica jest podzielona w sprawie atomu. Partia Razem jest zdecydowanie za atomem. SLD? Trudno powiedzieć. Żukowska jest bardzo za, a reszta się raczej nie wychyla ze stanowiskiem. Za to zdecydowanie przeciwko atomowi jest Wiosna Biedronia. Jednak nazwać wiośniarzy przeciwnikami atomu byłoby sporym niedopowiedzeniem. Oni są atomofobami. Ich opozycja względem atomu podszyta jest irracjonalnym strachem i zwykłym nieuctwem.
Mamy całe 12 minut o antyatomowości byłej Wiosny i cóż... To, co uprawiała Wiosna, to populizm w złym rozumieniu. Czyli mówienie ludziom tego, co chcą usłyszeć, nawet wtedy, gdy nie zgrywa się to z rzeczywistością. Nurt antyatomowy w polityce ma swoje korzenie historyczne. W latach 70., kiedy powstawał ruch ekologiczny, politycznie po drodze było mu z ruchem antywojennym, a ten znowu był przeciwny broni atomowej. Wtedy narodziło się połączenie, czy jakby to powiedziała MUF, artykulacja, trzech tożsamości politycznych. Ekolog, pacyfista, antyatomowiec. Potem Czernobyl to umocnił. Tylko niestety kiedyś to było kiedyś. Teraz jest teraz. To trochę jak z prawicą i negacjonizmem klimatycznym. Ex-wiosna podpinała się pod ten nurt, aby zdobyć wyborców. I tej formy populizmu nie jesteśmy w stanie poprzeć w jakikolwiek sposób. Propagowanie dezinformacji nie jest okej moralnie, ale też nie potrafimy go poprzeć pragmatycznie. Bo to tak, jakbyśmy chcieli naświetlać autentyczne nadużycia firmy farmaceutycznych i w tym celu układali się ze spiskowcami antyszczepionkowymi w stylu Justyny Sochy. Okej, może i osiągniemy nasz cel, ale w trakcie tego wzmocnimy to drugie stronnictwo, którego sposobem działania jest osłabianie wiary w jakąś współdzieloną rzeczywistość. Możemy kwestionować autorytet nauki, mediów czy medycyny w tych miejscach, gdzie rzeczywiście jest z nim problem, ale układanie z osobami całkowicie go negującymi jest krótkowzroczne. Sam atom to rzeczywiście skomplikowany temat, ale na znacznie, znacznie bardziej zniuansowanym poziomie niż argumenty, które tu padają ze strony wiosny. W dwóch zdaniach, ktokolwiek ci mówi, że atom jest tylko zły albo że jest tylko dobry, próbuje ci coś sprzedać. Dodatkowo na prawicy zaczyna pojawiać się narracja, że atom jest panaceum na kwestie klimatu, co jest takim negacjonizmem w wersji light. Ale to już zupełnie coś innego niż to, o czym jest mowa w wideo. Okej, teraz przeskakujemy prawie całą propozycję budżetu Lewicy na 2020 rok, gdzie Koroluk zwraca uwagę m.in. na to, że ta chciała zaoszczędzić w nim 17 miliardów złotych na zakupie samolotów F-35, podczas gdy w rzeczywistości był tu szacowany koszt całego zakupu, a nie wydatków na rok 2020. Na nasze oko to rzeczowy zarzut, ale potem mamy to.
Robert Biedroń w roku 2015, a więc już po aneksji Krymu przez Rosję, bredził, że... Wojny nie mieliśmy już od kilkudziesięciu lat i nie zanosi się na to, żeby miało dojść do bezpośredniego konfliktu zbrojnego. Kupowanie super rakiet i wypasionych czołgów to pieniądze w dużej mierze wyrzucone w błoto. Warto byłoby się zastanowić, co jest bardziej potrzebne. Czołg czy darmowe obiady dla dzieciaków? W podobne tony uderzał w debacie prezydenckiej w roku 2020.
Gdy pan prezydent z panem Macierewiczem bawią się owianymi żołnierzykami w armię, ludzie mówią, że prawdziwym niebezpieczeństwem jest susza, pandemia, kryzys gospodarczy. To są prawdziwe problemy dzisiaj Polek i Polaków. Dzisiaj zamiast F-35, o których tutaj rozmawialiśmy, my nie potrzebujemy F-35, bo te F-35 nie ugaszą pożarów Biebrzy. Nie sprawią, że zestrzelimy koronawirusa. My dzisiaj zamiast pseudoarmii Macierewicza potrzebujemy armii pielęgniarek, które są dobrze wynagradzane.
Jednak w ostatnich miesiącach ten antymilitaryzm na lewicy jakoś ucichł. Wiecie może dlaczego?
Ej, wiemy, bo to się nie sprzedaje w aktualnym klimacie politycznym. Co wygraliśmy?
To oczywiście było pytanie retoryczne. Za to dziwne wydaje nam się zamieszczanie fragmentu o tym, że zamiast pseudo-armii Macierewicza potrzebujemy armii pielęgniarek, które są dobrze wynagradzane. Bo widzicie, w tym, że politycy muszą zabiegać o poparcie, nie ma nic dziwnego. I dlatego muszą poruszać tematy bieżące. Bo w debacie publicznej może być najwyraźniej tylko jeden temat. Natomiast twórcy YouTube'owi mają większą swobodę, więc po co ten fragment o armii pielęgniarek? Ona już nie jest potrzebna, bo mamy zaraz obok wojnę, czy jak? Bo lewica nie zmniejszyłaby bynajmniej swojego poparcia dla służby zdrowia. Więc no, dlatego. Bo to wygląda, że Koroluk sam grzeje tematy, które są bieżące.
Ale wracając do programu. Przychylam się do diagnozy FOR, że program lewicy się nie spina. Jednak na tle innych partii nie ma aż takiej tragedii. Potem jednak lewica dołożyła kolejne gruszki na wierzbie. W tym roku obiecali nam 300 tysięcy mieszkań. Na stronie klubu lewicy możemy przeczytać. Cały program będzie kosztować 20 miliardów rocznie, z czego 3 miliardy złotych pokryją fundusze europejskie. Kluczową rolę odegra Państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie pełnił funkcję instytucji kredytującej samorządy dzięki emitowanym przez siebie obligacjom mieszkaniowym. 3 miliardy złotych z funduszy, 17 miliardów złotych z obligacji. Obligacje to dług, więc jest to zapowiedź dalszego zadłużania państwa. Dodajmy to do dziury, którą już zakłada podstawowy program i robi się niewesoło. Lewica uprawia demagogię.
Kto walczy z potworami, sam staje się potworem. Koroluk tyle kopał się z kucami, że aż zaczął mówić ich językiem. Jakby, serio, traktowanie finansów publicznych jako budżetu domowego to dopiero jest demagogia. Obligacje złe, bo to dług. Tak, jak w domu jesteś zadłużony, to słabo, ale jak w firmie bierzesz kredyt na zakup nowego sprzętu, to jest to inwestycja. Dokładnie tak byłoby w tym przypadku, kiedy lewica zainwestowałaby w mieszkania. Serio, państwo to nie firma, która ma zarabiać. Państwo ma się opiekować obywatelami.
Prawdopodobnie własny minister finansów wybiłby im to z głowy. To znaczy, mógłby się zgodzić na te pomysły, ale w zamian za podwyżkę kolejnych podatków, o których lewica nie chce głośno mówić. Tak zatem przedstawia się plan lewicy pod kątem finansowym. Była to bezduszna analiza, w której nie oceniałem postulatów, tylko patrzyłem na ich wpływ na budżet państwa.
Tyle, że źle patrzyłeś na ten wpływ na budżet, bo traktowałeś go nie jako budżet państwa polskiego, a jak budżet państwa Kowalskich. To stwierdzenie, że analiza jest bezduszna, bo patrzy po prostu na budżet, to już niebezpiecznie zahacza o podejście w stylu mówię czystymi faktami i logiką. Dlatego tak ważne jest przyglądanie się założeniom, które nie zostały wypowiedziane. Potem jest o emeryturach, ale to już było. I nie wróci, Nie, czekaj. Jednak wróciło.
Lewica nie dość, że popiera tak wczesny wiek emerytalny, to jeszcze głosuje za każdym przywilejem finansowym dla emerytów. Najbardziej jaskrawym tego przykładem była 14. emerytura. 14. emerytura w poprzednich latach to był po prostu zły pomysł. Duży koszt, a nie rozwiązywała żadnego ważnego problemu lub robiła to bardzo nieefektywnie. W roku 2020, gdy jest już Polski Ład, duże korzyści dla emerytów i wysoka inflacja, nadmierny popyt, 14 to potwornie zły pomysł. To słowa ekonomisty Jakuba Samulskiego. Cytuję je nie tylko dlatego, że to mądry człowiek, ale głównie dlatego, że to pracownik Ministerstwa Finansów. Więc nawet niektórzy eksperci rządowi mają dość tej debilnej polityki. W ramach Polskiego Ładu 90% emerytów zostało zwolnionych z podatków, mamy rekordową inflację, ale co tam, dowalmy jeszcze 14 za 12 miliardów złotych. Młodzi wytrzymają. Ja rozumiem, że PiS bardzo chce wygrać wybory i musi łechtać swój elektorat, ale nie rozumiem, po co w tym PiSowi pomaga lewica.
Pomijając już drastyczne uproszczenie inflacji, zyski firm energetycznych. Mówi to coś panu, panie Fertku? I Polskiego Ładu, to odpowiemy dlaczego. Bo ten elektorat, to on się z ludzi składa. Tak, tak, wiemy, że to dla liberała trudne do zrozumienia. Wiecie, takich pojedynczych osób, które mają sobie życia i może im nie starczać do pierwszego. Dobra, tam babcia przemarznie zimę, bo jej nie będzie stać na ogrzewanie, ale najważniejsze to odsunąć PiS od władzy. W ogóle to mogła nie iść na emeryturę, tylko pracować, to by się od razu rozgrzała. Czy ta 13 i 14 to tak naprawdę forma waloryzacji emerytur? Tak. Czy jest kiepska i propagandowa? Tak. Czy pomaga realnie żyjącym ludziom? Tak. I spora część antypisu nie rozumie tego ostatniego elementu. Jak to jest, że ludzie głosują za swoimi interesami? Na pewno jak będziemy na nich grzmieć bardziej, jak to im dobrze i są rozleniwiani przez socjal i rozdawnictwo, to w końcu zaczną głosować na nas. A jak znowu się okaże, że nie wygraliśmy, to znowu wina lewicy, że nie poszła z nami. Swoją drogą na plus wideo Koruluka jest to, że nie powiela tego argumentu. Ale spoko, spoko. To nie najgorsza kolaboracja lewicy z PiS-em.
Oczywiście z tego samego względu ta zmiana oznaczałaby także znacznie mniejsze przychody państwa z tytułu PIT. Ale lewica chce też progresywnego podatku CIT. Wszystko jest policzone, stwierdził Czarzasty. Zmiany w PIT i CIT będą się bilansować. Budżet na nich nie straci. Rozumiem zatem, że państwo dostanie mniej z PIT, ale więcej z CIT i wszystko się jakoś zepnie. Musimy wierzyć Czarzastemu na słowo, bo tych obliczeń nam nie pokazał. Ale też nie widziałem, by jakiś ekonomista to podważał, więc kwestię tego, czy to ma ekonomiczny sens, zostawię bez komentarza.
No spoko. Więc co te 30 sekund robi w wideo Wszystkie grzechy lewicy?
Partia Razem wybiła się na postulacie 75% podatku dla najbogatszych. Podatek 75% dotyczyć miał nadwyżki ponad kwotę 500 000 rocznie, czyli około 40 tysięcy miesięcznie. Podkreślam nadwyżki, bo wiem, że wiele osób nie ogarnia działania progresji. Każda zarobiona złotówka powyżej tej kwoty byłaby obłożona takim podatkiem, a każda złotówka poniżej odpowiednio niższą stawką. I tutaj znowu zasmucę liberałów. Etycznie nie mam nic przeciwko 75%. Może nie od połowy miliona, ale chcę zaznaczyć, że nie ronię łez nad bogaczami, bo nadal byliby oni bogaci, tylko trochę mniej, za to zmniejszyłyby się nierówności w społeczeństwie. Moje zastrzeżenia są bardziej natury praktycznej. Ta zmiana prawdopodobnie nie miałaby żadnego sensu. Jeśli spojrzymy na najwyższe stawki dochodowego w Unii, to żaden kraj nawet się nie przybliża do tego pułapu. Najwyższa stawka jest w Danii i wynosi 56%. Nasuwa się tu laicka wątpliwość. Skoro to taki świetny pomysł, to czemu jeszcze nikt na to nie wpadł?
Okej, tu znów wychodzi niezrozumienie tego, czym jest polityka. Ale taki level hard. Twoje postulaty to twoje postulaty. To nie są żądania, wszystko albo nic. To głos, który ma wybrzmieć w debacie publicznej. Wiecie, to sławne okno Overtona. Kiedy wrzucasz jakieś szalone hasło, które było nie do pomyślenia, ale ludzie zaczną o nim rozmawiać, to stanie się, cóż, dalej szalone, ale już do pomyślenia. I może rzeczywiście warto będzie rozważyć mniej szaloną jego wersję. Zrobiliśmy o tym 5-minutowe wideo, o, tutaj. I mówimy tam też o tych 75%. To jedno. Drugie to słowo, którego Koroluk unika jak ognia. Neoliberalizm. Bo cóż, chociaż niektórzy nadużywają tego słowa, to nadal ma swoje zastosowania. Polska Wikipedia ma niezgorszą roboczą definicję. Współcześnie funkcjonuje głównie jako ogólne, pejoratywne określenie polityki postrzeganej jako nadmiernie laissez-faireistyczna, mająca zaniedbywać dobro społeczeństwa z powodu bezwzględnej nieufności wobec zawodności państwa i przez dążenie do masowej prywatyzacji, deregulacji, zaciskania pasa wydatków publicznych, redukcji podatków oraz minimalizacji ingerencji politycznych w gospodarkę. Wyłoniło się w latach 80., głównie w kontekście przemian politycznych i ekonomicznych w krajach Ameryki Południowej, a potem rządów Reagana w USA, Reaganomika i Thatcher w Wielkiej Brytanii, Thatcheryzm. Gdy termin neoliberalizm zaczął być stosowany jako pejoratywny synonim radykalnego libertarianizmu, laissez-faireizmu, globalizacji. Dodajmy do tego konsensus waszyngtoński, widoczny na ekranie, i na potrzeby tego wideo styka. Teraz ktoś może powiedzieć, aha, myśleć głębiej, mam was. Sami przyznajecie, że to określenie jest pejoratywne. No tak, ale sama pejoratywność jeszcze niewiele znaczy. Jako przykład możemy podać równie pejoratywne określenie ekonomia skapywania, pasująca do punktu trzeciego z tego konsensusu. Czyli polityki obniżania podatków najbogatszym, aby ulżyć najbiedniejszym, bo do nich to bogactwo w końcu skapnie. Choć nikt nie używa go do samookreślenia, to takie zjawisko nadal ma miejsce. Przykładowo rząd byłej premierki Wielkiej Brytanii, Liz Truss, w ramach walki z kryzysem kosztów życia ogłosił, między innymi, największe cięcia podatkowe dla najbogatszych i korporacji od 50 lat. Więc myśl ekonomii skapywania jest dalej żywa, choć jej praktyka już mniej. Truss nie bez powodu jest byłą premierką. Dobra, w każdym razie, neoliberalizm w szerszym rozumieniu nadal jest ważnym elementem polityki światowej, w tym Unii Europejskiej. Choć jego czas powoli dobiega końca, co pokazuje popularność takich projektów jak Nowy Zielony Ład z jednej strony, a prawicowych populistów w stylu PiSu z drugiej. Tu warto przytoczyć hasło innej premierki Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher, że dla tego typu gospodarki nie ma alternatywy. Z angielskiego skracane jako TINA. Dlaczego o tym mówimy? Bo Koroluk chyba bardzo się z TINą lubi, jeśli zobaczymy, co wypisał na ekranie. Tak, wiem. USA 60 lat temu. Chodzi mi o UE i czasy współczesne. USA w latach 60. to akurat przed czasami dominacji neoliberalizmu. Czyli znajdźcie mi alternatywę, ale szukajcie tylko w neoliberalizmie. Nie ma? No to szachmat, lewaki. Aha! Żarty żartami, ale do tego sprowadza się podejście praktyczne, o którym mówi Koroluk na początku swojego segmentu. Czym innym jest twierdzenie, że czegoś aktualnie nie ma, a czym innym założenie, że skoro tego nie ma, to nie ma sensu tego postulować. Bo opiera się na niewypowiedzianym przekonaniu, że polityka to merytokratyczne i rozmowę, podejmowanie najlepszych decyzji, a nie polityka. Mając to na uwadze, zobaczmy ten fragment.
Czy inne kraje nie znają genialnej myśli ekonomicznej historyka Zandberga? Nie chcą mieć więcej kasy w budżecie? A nie, przepraszam, był taki jeden kraj. W 2013 Francja wprowadziła 75% podatek dla milionerów. Kiedy francuski rząd ogłosił plan wprowadzenia tego podatku, to premier Wielkiej Brytanii David Cameron wysłał francuskim milionerom zaproszenie. Chodźcie do nas, koledzy, płaćcie u nas niższe podatki, a my z waszej kasy wybudujemy nowe szkoły. Francję zaczęli opuszczać bogatsi obywatele. Francję opuścił m.in. aktor Gérard Depardieu oraz najbogatszy Francuz Bernard Arnault. Francja już w 2015 zrezygnowała z tego podatku. Przyniósł on mizerne dochody i pogorszył klimat biznesowy w kraju.
I teraz, zależnie od przyjętej postawy, możemy to znów potraktować jako dowód, że nie ma alternatywy. Albo możemy stwierdzić, kurde, to tylko znaczy, że Unia potrzebuje ujednolicenia polityki fiskalnej i pozbycia się rajów podatkowych. A pierwszym krokiem do tego będzie, tak, zgadliście, rozmowa o podatkach. Wyższych podatkach.
Dorime.
Czemu obiecany przez Zandberga raj nie przyszedł? Większość z nas słyszała o krzywej Laffera. Kucy ekonomiści po skończonym uniwersytecie YouTube'a i demotywatorów przywołują ją za każdym razem, kiedy mowa o podatkach. Na ogół nie ma to żadnego sensu, ale czasem ma. Według prac ekonomistów stawka maksymalizująca przychody dla podatku dochodowego wynosi około 70%. Przy czym dla Polski, według jednego badania, może to być nawet 60%. Powyżej 70% mamy do czynienia ze spadkiem przychodów. Skąd więc Zandberg wytrzasnął te 75%? Bo mnie to wygląda jak owoc przemyśleń poczynionych w trakcie porannej dwójki. Ja też mam wtedy genialne pomysły, ale nie lecę od razu zakładać partii. Podobne wątpliwości mam co do postulatu partii Razem, aby ustanowić wysokość płacy minimalnej na umowie o pracę na poziomie 2/3 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. 2/3 to 66%. Według danych OECD w roku 2018 żaden kraj nawet nie zbliżył się do tego poziomu. Pierwsza była Kolumbia z wynikiem 59%. Z europejskich krajów członkowskich OECD najwyżej była Francja, 50%. Znowu rodzi się pytanie laika. Dlaczego ci debile nie słuchają Zandberga? Czy nie chcą zarabiać więcej? Nie tylko ludzie by się cieszyli, ale też rząd miałby więcej kasy z podatków. Coś mi tu nie gra.
Ale płaca minimalna też nie jest ustalana przez jakichś światłych merytokratów w rządzie. Dobra, eksperyment myślowy. Jesteś na rozmowie o pracę i nadchodzi ten moment. Rekruter pyta cię o oczekiwania płacowe. Na szczęście jesteś przygotowany, więc zapytałeś kilka osób z branży, ile zarabiają i wiesz, ile powiedzieć jako pierwsze słowo w negocjacjach. A ponieważ brałeś lekcję negocjacji u Koroluka, to wiesz, że nie możesz zapytać więcej niż oni, bo przecież nic innego nie jest realistyczne. A to firma decyduje o zarobkach. Oczywiście w rezultacie zapewne dostaniesz mniej. Ktoś może powiedzieć, ej, myśleć głębiej, a co to znowu jest? Krytykowaliście Koroluka za porównanie budżetu krajowego do domowego, a teraz sami dajecie takie przykłady? Przecież są nieadekwatne. A no prawda. Są. Ale właśnie na naszą korzyść. Bo widzicie, w takiej rozmowie o pracę rekruter może podziękować za rozmowę i dupa zbita. A w rzeczywistości mamy do czynienia z olbrzymim, złożonym procesem politycznym. Takimi negocjacjami, które toczą się w nieskończoność. A no właśnie. Negocjacjami. Bo widzicie, w tej wypowiedzi...
Czy nie chcą zarabiać więcej? Nie tylko ludzie by się cieszyli, ale też rząd miałby więcej kasy z podatków. Coś mi tu nie gra.
Nie gra właśnie to, że ludzie i rząd nie są jedynymi stronami, które decydują o płacy. Bo trzecim ważnym graczem jest, ogólnie, biznes i przedsiębiorcy. Dlatego płaca minimalna to nie jest jakaś światła decyzja, tylko wynik w głównej mierze tego, kto ile utarguje. A czasem i wynik sytuacji politycznej. Do niedawna duże firmy w Polsce mogły grozić, że jak pracownicy będą zbyt roszczeniowi, to one przeniosą się do Ukrainy. Teraz jest trochę trudniej. Z drugiej strony teraz te firmy mogą powiedzieć, że zatrudnią uchodźców po taniości. Z trzeciej strony ci uchodźcy w pewnym momencie mogą zechcieć wrócić. To ta cała przygodność polityki, o której zawsze tyle mówimy. Więc nie, to, że coś jest, nie oznacza jeszcze, że takie być musiało.
Być może płaca minimalna jest, owszem, spoko, ale do pewnego poziomu? Szukałem odpowiedzi na to pytanie i znalazłem to badanie dotyczące płacy minimalnej w Niemczech. Jak podsumowuje badanie jeden z autorów, nie schodź poniżej 38% średniej płacy. Nie idź powyżej 50%, jeśli dbasz o zatrudnienie. Rób 58%, jeśli dbasz o dobrobyt. Regionalne płace łagodzą kompromis między zatrudnieniem a równością.
Wiecie co, zawsze nas irytuje w tego typu wideo moment, w którym autor przytacza dwa zdania z abstraktu jakiegoś randomowego badania, które gdzieś znalazł i podpiera jego punkt widzenia i ciach, zaorane. Znalezienie badania na Twitterze jest trochę jakbyś pochwalił mi się, że byłeś w parku i znalazłeś super kanapkę. Czekaj, ale jak to znalazłeś? No normalnie leżała sobie w dołku. To nie jest hejtowanie na samo badanie. Co prawda dotyczy Niemiec, ale może mieć sens. Czy ma? Nie wiem, bo nie czytaliśmy tych 106 stron bez bibliografii. Wnioskując z wyjaśnienia Koroluka, bezpiecznie możemy założyć, że on też nie. Pojedyncze badanie to nie jest jakaś ostateczna karta pułapka, którą wystarczy rzucić bez kontekstu, aby pokazać, że ha, nauka stoi po mojej stronie. Tym bardziej, jeśli mówimy o dziedzinach tak różnorodnych jak ekonomia. Wypada przynajmniej wyjaśnić, jakie były podstawowe założenia i metodologia badania, czy jak ma się do konsensusu w danej dziedzinie, zamiast po prostu stwierdzić, że
rób 58%, jeśli dbasz o dobrobyt. Regionalne płace łagodzą kompromis między zatrudnieniem a równością.
I to, że tutaj jest tylko cytowany badacz, nie chroni przed krytyką, bo to twórca wideo powinien uzasadnić wybór przytaczanego artykułu w sposób inny niż znalazłem takie badanie. Na koniec wrócimy taką myśl odnośnie płacy regionalnej. Lubisz Polskę A i Polskę B? Bo właśnie tak dostajesz Polskę A i Polskę B. Płaca regionalna brzmi spoko do momentu, kiedy uświadomimy sobie, że ona może de facto zacementować różnice w zarobkach między regionami. Regionalne płace minimalne nie są cudownym rozwiązaniem na politykę gospodarczą państwa, tylko jednym z jej potencjalnych składników. Dorime.
Ciężko powiedzieć, jakie lewica ma zdanie na temat handlu w niedzielę. No bo mamy partię Razem. Według stanowiska partii z 2018 trzeba wprowadzić całkowity zakaz handlu w niedzielę. W obecnym programie Razem tego postulatu nie ma. No ale nie każdy postulat wpisuje się do programu. Zakładam, że podtrzymują swoje stanowisko. Wiosna Biedronia chyba nigdy nie zajęła stanowiska, a sam Biedroń, pytany o zakaz handlu w niedzielę, zaczął dziamkać, że są plusy i minusy tej sytuacji, że z jednej strony powinniśmy mieć wolność do robienia zakupów, ale z drugiej po zakazie handlu ludzie tak pięknie wylegli na ulicę i zaczęli korzystać z życia. Typowe kluczenie demagoga, który sam nie wie, czego chce. Mamy też SLD, które w 2017 roku ustami Żukowskiej stwierdziło, że nie chcemy powodować, aby nie było możliwości prowadzenia tego dnia handlu. I zamiast tego proponowali podwyższenie stawki płacy za niedzielę. Tym niemniej, kiedy rok temu w Sejmie głosowano za uszczelnieniem zakazu handlu, to nikt z lewicy nie był przeciwko. 28 zagłosowało za uszczelnieniem, a 17 się wstrzymało. Zakładam, że część lewicy, przynajmniej Razemki, ale pewnie nie tylko, jest za całkowitym zakazem handlu w niedzielę. I z tym pomysłem będę polemizował. Otóż jestem przeciwny zakazowi. Jest on uciążliwy dla konsumentów, ale także dla części pracowników. Na przykład wielu studenciaków dorabiało sobie w ten sposób w weekendy. Teraz im tę możliwość odebrano. W 2018 Wyborcza zleciła platformie Take Task zbadanie preferencji samych kasjerów i kasjerek. 56% ogółu kasjerów i kasjerek popierało zakaz handlu w niedzielę, 28% było przeciwko zakazowi, a 16% nie miało zdania. Na razie jest to argument dla zwolenników zakazu. Ale kiedy spytano kasjerów, czy zamiast wolnej niedzieli woleliby 2,5 raza wyższą stawkę godzinową za pracę w niedzielę, to 43% zagłosowało za wyższą stawką. Wolną niedzielę wolałoby 28%. Może by więc pójść w tę stronę? Zamiast zakazu handlu w niedzielę, super stawka za pracę w niedzielę, albo podwyższyć stawkę za niedzielę oraz dać każdemu pracownikowi na przykład 2 wolne niedziele w miesiącu? Pogodziłoby to interesy wszystkich. Byłoby więcej czasu na spędzanie go z rodziną, ale jednocześnie nie wyrugowano by zupełnie możliwości pracy w niedzielę dla osób, które pracować w niedzielę po prostu chcą.
No okej, ta uwaga na koniec ma sens. Nikt przecież nikogo nie zmusza do pracy w niedzielę. W końcu, na wolnym rynku wszystkie transakcje są dobrowolne. Jeśli komuś nie odpowiadają warunki w tej firmie, niech se znajdzie inną albo założy własną, nie? Okej, zaczynamy martwić się o Koroluka. Może mu trzeba będzie zrobić jakąś interwencję, zabronić śledzenia social mediów Konfederacji na miesiąc? Niech se chłopak wypoczywa pod gruszą albo coś? O, możecie mu rzucić na Patronite'a. Tak, tak, wiemy, że go krytykujemy w tym wideo, ale zdecydowanie wolimy wyjaśniać centrystów takich niż, no, wiecie jakich.
Tylko 10 krajów europejskich zakazuje otwierania supermarketów w niedzielę. Jeśli chodzi o kraje nordyckie, na które lewica lubi się powoływać, no, przynajmniej wtedy, kiedy to dla niej wygodne, to tylko w Norwegii jest taki zakaz. W Szwecji, Finlandii i Danii sklepy są otwarte w niedzielę. Z małymi wyjątkami, no, w Szwecji nie można kupić wtedy alkoholu, ale generalnie jest tam wolność.
Jest tam wolność.
Dajcie mi zakupy w niedzielę lub dajcie mi śmierć.
Ale to jest typowe dla lewicy. Jeśli chodzi o podatki i socjal, to ludzie, patrzcie na Skandynawię. Ale jeśli chodzi o wszystko inne, to co? Skandynawia? To jakiś jogurt?
No ale to typowe dla Koruluka. Kiedy chodzi o płacę minimalną, to für Deutschland. Ale jak chodzi o zamykanie sklepów w niedzielę, to nagle ejejejej, niedziela jest tylko dla Nordów. Dobra, starczy tych żartów, ale widzicie, że ten ostatni argument jest trochę słaby, nie? Bo możemy inspirować się dobrymi rzeczami, a krytykować to, co nam się nie podoba. Okej, ale kończmy z tym kucykowym brykaniem i wróćmy do kwestii niedzieli, która jest znów banalna. Dlaczego stanęło na takiej ustawie? Bo PiSowi tam średnio zależy na jakichś warunkach socjalnych, a raczej chcą po prostu pokazać, że są dobrymi katolikami i stąd te wolne niedziele. A przykazanie trzecie to, dla przypomnienia, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. A nie, pamiętaj, abyś w dzień święty 2,5 raza wyższą stawkę godzinową dawał, a święcił po 2-krotnie w miesiącu jeno. Gdyby lewica stała za planem Koruluka, to może rzeczywiście ten zakaz by nie przeszedł i wtedy zarówno zwolennicy wyższej stawki, jak i zwolennicy zakazu sprawiedliwie dostaliby nic. Ach, znowuż ta liberalna równość. Wszystkim równo, wszystkim gówno. To był oczywiście żart. Tak, stanowisko Koruluka jest tutaj po prostu liberalne. Nie będzie nam jakaś religia mówiła, kiedy mamy mieć wolne. Powinniśmy sami wybierać. Ale mamy dobrą wieść. Nawet dwie. Akurat razem jest zarówno za większą stawką w niedzielę, jak i za dwoma wolnymi niedzielami w miesiącu. Chcę też ograniczyć pracę w niedzielę tylko dla tych branż, w których jest ona konieczna lub powiązana ze spędzaniem czasu wolnego. Więc dla nich to i tak do przodu, a po prostu nam chcą odebrać wolność. A po co komu te wszystkie wolne niedziele? Bo wtedy rodzina na spokojnie może coś zaplanować razem, bez błagania szefa i współpracowników o dostosowanie grafiku. Dorime.
A na koniec tej sekcji kwestia inwestycji lokalnych. Znacie akronim NIMBY? Rozwija się to jako Not in my backyard, czyli nie na moim podwórku. Jest to postawa ludzi, którzy ogólnie popierają jakąś inwestycję, na przykład budowę elektrowni atomowej w Polsce, ale broń Boże w mojej okolicy. Zbudujcie to sobie 100 km ode mnie. Problem w tym, że 100 km dalej panuje taka sama mentalność i jeśli by ulegać takim głosom, to do inwestycji nie doszłoby w ogóle. I taki właśnie sentyment niekiedy pobrzmiewa na lewicy. Oficjalny profil lewicy zamieścił niedawno tweeta o treści. Lewica wie, że kraj musi się rozwijać, ale rozwój nie może oznaczać siłowego odbierania ludziom dorobku życia. Ani CPK, ani żadna inna inwestycja nie może powstawać wbrew opinii lokalnych społeczności. Dlatego wspieramy tych, których zdanie rząd PiS ignoruje. Nie zamierzam tu bronić CPK. Problem w tym, że w tej wypowiedzi zawarto też dwa stwierdzenia natury ogólnej, które nie odnoszą się wyłącznie do CPK. Pierwsze stwierdzenie, ani CPK, ani żadna inwestycja nie może powstać wbrew opinii lokalnych społeczności. Ani żadna inwestycja. Otóż nie. Inwestycje jak najbardziej mogą powstawać wbrew opinii lokalnych społeczności. Jeśli opinia lokalnej społeczności jest debilna, to nie bierzemy jej pod uwagę. Jeśli mieszkańcy podlaskiej wsi sprzeciwiają się budowie masztu 5G w ich okolicy, bo wierzą, że przez 5G kury przestaną znosić jajka, to nie powinniśmy tego słuchać. Brać pod uwagę należy wyłącznie te opinie, które mają sens.
Okej, to długi segment, ale tu nie mogliśmy za wiele wyciąć, aby był spójny. I niestety zgadzamy się tu z perspektywą lewicy, z powodów, które powinny być jasne. O nich potem. Co do inwestycji, które mają sens. No, brzmi fajnie, tak na chłopski rozum, ale w rzeczywistości to nie Koroluk będzie decydował, tylko politycy. Więc no, przekop Mierzei Wiślanej ma sens. Ostrołęka C miała sens i CPK, póki co, też ma sens. A jak ci się to nie podoba, to no, wylatujesz z domu i tyle. Nie wiem, o co to wielkie halo. To nie narusza twojej wolności, jak, nie wiem, zakaz handlu w niedzielę. Pamiętajmy też, że taka infrastruktura to nie tylko autostrady, wiatraki czy atomówki, a na przykład spalarnie śmieci i wysypiska. Masz miejscowość utrzymującą się z turystyki, ale partii rządzącej wypadło, że trzeba zbudować spalarnię, bo akurat Morawiecki kupił od kościoła ziemię po taniości? No to masz tu 1000 zł i morda wieśniaku, nie stawaj na ścieżce postępu i projektów, które mają sens. Oczywiście tego typu podejście może prowadzić do sytuacji nimby. Tylko wtedy rolą rządu jest przekonać mieszkańców. Czyli na przykład na terenie gminy powstaje atomówka, a w zamian za to dostają bezterminowo prąd po preferencyjnych cenach. Albo powstaje spalarnia, ale ileś udziałów w niej otrzymuje gmina. Wiecie, jakaś uczciwa wymiana i negocjacje zamiast centralistycznego zamordyzmu? I o to kurde lewicy chodzi, żeby rząd autentycznie rozmawiał z ludźmi w tej sprawie.
Drugie stwierdzenie. Lewica wie, że kraj musi się rozwijać, ale rozwój nie może oznaczać siłowego odbierania ludziom dorobku życia. To, jak rozumiem, sprzeciw wobec przymusowych wywłaszczeń. Któż by się spodziewał po lewicy takiej dogmatycznej obrony własności prywatnej?
Aktywowałeś mój lewacki trapkard. Własność prywatna dotyczy środków produkcji, na przykład firm, i to coś zupełnie innego niż własność osobista, jak mieszkanie, szczoteczka do zębów czy własne narzędzia. Innymi słowy, kapitaluchu przebrzydły, ciesz się swoim kanałem, bo niedługo będzie naszym kanałem. A i tak dostaniesz więcej niż Szymon z Wojny Idei, bo on dostanie ścianę. I drugą. I trzecią. I czwartą. I sufit nad nimi, bo mieszkanie jest prawem człowieka i każdy na nie zasługuje, aby żyć spokojnie.
Ale że jak Koroluk sam go prowadzi? A, no to wtedy ten, to nie zabieramy mu. Ale mieszkanie też dostanie, nie? No, tak, z tych obligacji, no. Dorime!
Rok temu Lewica wysunęła kandydaturę Piotra Ikonowicza na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. I choć nie mogli się go nachwalić, to Piotrek posadki nie dostał. I całe szczęście.
O rany, jak ta część jest... No, to jest ta najgorsza część. Koroluk ma jakiegoś olbrzymiego hateboner'a na Ikonowicza i daje taki pokaz cherry pickingu, że... No, jakby... Nie wiemy, czemu ta część ma służyć.
Łatwo ulec wrażeniu, że Ikon ma serducho jak pałac kultury. Bez wątpienia jest bardzo wrażliwy na los osób wykluczonych ekonomicznie. Ale czy to jedyne, co powinniśmy brać pod uwagę? Czy może inne składniki światopoglądu także są istotne? Za naszymi granicami toczy się wojna. To dobra okazja, by porozmawiać o stosunku Piotra do Rosji. W roku 99 Polska głosowała za przystąpieniem kraju do NATO. Ikonowicz był wtedy posłem. Większość posłów zdawała sobie sprawę z geopolitycznej konieczności przystąpienia do sojuszu. Tylko 7 było przeciw i tylko 4 wstrzymało się od głosu. I jednym z tej czwórki był, a jakże, Piotr.
Więc teraz tak. Ikonowicz należy do grona tych lewicowców, którzy uważają USA za ostoję zła. Biorąc pod uwagę jego powiązania z Ameryką Południową i to, że jako dziecko mieszkał kilka lat na Kubie, co wspomina ciepło, nie ma co mu się dziwić. A jeśli nie wiecie, to USA stosują tak zwaną doktrynę Monroe, według której obie Ameryki, poza Kanadą, są ich strefą wpływów i nic Europie do nich. I USA z tego prawa korzystają. Na bogato. To pomaga zrozumieć perspektywę.
No ale co ja za starocie wyciągam? To było dawno. Może Piotr już zmienił zdanie? Faktycznie, zmienił. Na gorsze.
Okej, posłuchajmy o tym gorszym.
W 2019 roku Ikonowicz udzielił wywiadu dla Sputnika. A, no bo zapomniałem wspomnieć, Ikonowicz nie ma problemów z udzielaniem wywiadów dla putinowskich mediów. No i w tym wywiadzie przyznał, że gdyby głosował jeszcze raz, to pewnie zagłosowałby przeciwko. Przeciwko przystąpieniu do NATO.
No, to rzeczywiście na gorsze.
A w tym roku, już po agresji Rosji na Ukrainę, Ikonowicz napisał tekst dla Rzeczpospolitej pod tytułem Przeklinać Putina. I chociaż potępił w nim Putina i uznał prawo Ukraińców do obrony...
Czekaj, to jak na gorsze, to jednak w końcu zmienił na lepsze?
To dalej powielał propagandę rosyjską w wersji soft. W tekście znajduje się taki fragment. To prawda, że w doktrynie wojennej NATO i USA Rosja zawsze była wrogiem i fakt, że stała się krajem kapitalistycznym, prawie niczego tu nie zmienił. To prawda, że wbrew wcześniejszym zapewnieniom NATO otacza Rosję coraz ciaśniejszym pierścieniem.
Aha, czyli zmienił na lepsze, ale Koroluk wyciągnął dosłownie jedno zdanie z wywiadu, żeby się do niego przyczepić. W dodatku na zrzucie ekranu potem stoi jak byk, Wszystko to jednak nie znaczy, że napadnięta za swoje natowskie i prozachodnie aspiracje Ukraina nie ma prawa się bronić. Każdy ma prawo bronić swojej ojczyzny. To wynika jak najbardziej z lewicowego prawa do samostanowienia narodów. I teraz taka mała uwaga. Koroluk odwrócił tutaj kolejność. Najpierw powiedział, że Ikonowicz jest za Ukrainą, ale mówi, że NATO zagraża. Tymczasem Ikonowicz powiedział, że NATO zagraża, ale on jest całym sercem za Ukrainą. Widzicie te różnice, nie?
Mimo symetryzowania, mimo powtarzania zmiękczonej propagandy rosyjskiej, Ikonowicz w obecnym konflikcie popierał Ukrainę. Nie będę temu zaprzeczał.
No, z tym symetryzowaniem i powtarzaniem propagandy to tak średnio bym powiedział, bo mamy to jedno zdanie. Ale okej.
Ale czy tak było zawsze?
I jest mowa o jego głupim wpisie z 2014. Wiecie, jest coś takiego jak metoda kanapki w dawaniu konstruktywnej krytyki. Najpierw mówisz coś dobrego, potem krytykę, a na końcu znowu coś dobrego, aby ta krytyka była łatwiejsza do przełknięcia. Koroluk zrobił tu coś takiego samego, tylko odwrotnie. Ikonowicz miał złe zdanie, o, zmienił je, na lepsze, kiedy rzeczywistość pokazała mu, że się mylił. No dobrze, ale kiedyś miał złe. To nie jest uczciwy chwyt.
Ikonowicz ma także specyficzne towarzystwo. Jego kumplem jest Mateusz Piskorski, lider otwarcie prorosyjskiej partii Zmiana, oskarżony przez ABW o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Na skutek tych oskarżeń Piskorski trafił do aresztu. Areszt był potem przedłużany i oczywiście można mieć wątpliwości co do zasadności takiej procedury. Ale i tak urzekło mnie, co Piskorski powiedział po wyjściu z aresztu w wywiadzie dla pewnego rosyjskiego portalu. Otóż spytany, jacy polscy działacze polityczni proponowali mu współpracę, powiedział: kontakty są. Wymienię tych, którzy mnie wspierali i wspierają. Eurosceptyk Janusz Korwin-Mikke, znany polski reżyser Grzegorz Braun, lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz, odpowiedział Piskorski.
Okej, to kolejna tajemnica, którą rozwiewa choćby Wikipedia o Piskorskim. Ikonowicz wstawił się za nim, bo gość był bezpodstawnie aresztowany przez prawie 3 lata. A i Koroluk, serio, proszę bez szymonizmów w stylu można mieć wątpliwości co do takiej procedury. To jest nielegalne. I to taka rzecz, którą powinien się zajmować, wiecie, rzecznik praw obywatelskich. Naprawdę, nie trzeba tu bronić Piskorskiego, aby widzieć patologię tej sytuacji. No chyba, że uznajemy, że państwo prawa ma zastosowanie wtedy, kiedy chcemy, że ma. Sorry, okrzyknęliśmy cię onucą, idziesz do pierdla. Siema nara.
Korwin, Braun, Ikonowicz. Piękne onucowe trio.
Zapomniałeś wymienić największą z onuc. Za Piskorskim wstawił się ten użyteczny idiota Putina, jakim jest ONZ? Tak, nawet ONZ zauważyło, że pozbawienie wolności Mateusza Piskorskiego jest arbitralne i sprzeczne z przepisami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
W wywiadzie dla Onetu sprzed roku Ikonowicz przyznał, że nadal utrzymuje kontakty z Piskorskim. Ponadto Ikon działał z Piskorskim w dwóch stowarzyszeniach. Jedno stowarzyszenie nazywało się Stop Tarczy i oczywiście sprzeciwiało się tarczy antyrakietowej w Polsce. Ikonowicz był tam prezesem, a Piskorski wiceprezesem. Drugie stowarzyszenie to Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Wenezuelskiej, gdzie Piskorski był prezesem, a Ikonowicz wiceprezesem. Chwila, chwila. Przyjaźni Polsko-Wenezuelskiej? Czy ktoś tu powiedział wuwuzela?
Tak, ty. I niestety totalnie zaraz wjedziesz w argumentum ad wuwuzelam. Dodajmy trochę kontekstu, że to towarzystwo nigdy specjalnie nie działało, ale z następnego zdania Koroluk wyciągnie dużo.
No cóż, nie będzie dla was zaskoczeniem, że Piotr popierał wenezuelską dyktaturę. Wróćmy do wywiadu dla Onetu sprzed roku. Z Wenezuelą byłem związany od długiego czasu, bo bardzo kibicowałem rewolucji boliwariańskiej Hugo Chaveza, temu co on nazywał socjalizmem XXI wieku. Byłem tam dwa razy. Raz kręciłem reportaż, a raz byłem międzynarodowym obserwatorem wyborów właśnie za czasów Chaveza. Szkoda, że go zabrakło. Maduro to już nie jest taki zdolny człowiek. Widzimy więc, że Ikon czuł miętę do Chaveza. Miał zresztą okazję z nim pogadać, o czym jednak za chwilę. Chavez był dyktatorem. Może nie krwawym dyktatorem, ale dyktatorem. Za jego rządów pogorszyły się wskaźniki dotyczące demokracji, swobód obywatelskich i wolności prasy, publikowane przez takie organizacje jak Reporterzy Bez Granic, Freedom House czy Human Rights Watch.
Tak, i teraz to będzie szło w stronę, skoro Ikonowicz lubił Chaveza, to znaczy, że pewnie w Polsce wprowadziłby taką samą dyktaturę. Takie jednostronne przedstawianie sprawy, zwłaszcza w kontekście Ameryki Południowej, jest w cholerę męczące. Na przykład, dlaczego Ikonowicz był obserwatorem wyborów? Bo w 2006 roku Chavez wygrał z przewagą 2/3 wybory, które zostały uznane za uczciwe, między innymi przez Unię Europejską, z ramienia której Ikonowicz tam był. A dlaczego te wybory były takie ważne? Bo w 2002 była próba zamachu stanu, o której USA wiedziało i podobno nie opowiedziało się po żadnej ze stron. Ale pierwszym komunikatem było, że Chavez sam się prosił. Ta próba zamachu zradykalizowała Chaveza i... no do cholery, to Ameryka Południowa. Tam mieszanie USA komplikuje sprawę tak bardzo, że sprowadzanie wszystkiego do takich ogólników, jak tutaj robi to Koroluk, to taki trochę Jezu komunizm.
Wszystko, co dotąd powiedziałem, wskazuje na to, że Ikonowicz jest pożytecznym idiotą Rosji.
Mordo, świat naprawdę nie jest czarno-biały i nie dzieli się na dwie grupy ludzi, antyputinowców i pożytecznych idiotów. Nawet jeśli ktoś jest przeciwny NATO, to może mieć ku temu inne powody. U Ikonowicza chodziło o pacyfizm, o którym też mówił w jednym z twoich źródeł. Zamiast o nich wspomnieć, od razu zrobiłeś z niego onucę. Swoją drogą te prorosyjskie poglądy już zmienił, więc tym bardziej nie rozumiemy, skąd ta twoja personalna wendeta.
Oraz, że jest gotów przymknąć oko na dyktaturę, o ile wprowadza ona socjalizm.
W tym wywiadzie z Onetu, dosłownie pytanie dalej, mówi o dyktaturze i o Maduro tak. Uważasz tego niezbyt zdolnego Nicolasa Maduro za dyktatora? Nie wiem, czy uczciwie wygrał wybory, nie było mnie przy tym. Czy stosuje drakońskie metody godne dyktatora? Tak. Tam toczy się pełzająca wojna domowa. Miejscowa oligarchia chce wrócić do siodła i jak przejmą władzę, to skończy się krwawą rzeźnią.
Dyskwalifikuje go to z grona kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Lewica nie może się tłumaczyć niewiedzą, bo kiedy zaproponowała jego kandydaturę, to prasa przypomniała wygłupy Ikona. Najwidoczniej lewicy to nie przeszkadza. Może onuca, może lubi dyktatorów, ale tak pięknie broni biednych w sprawie dla reportera. Leave Ikonowicz alone.
Czekajcie, podsumujmy to. Mamy dwa zdania, dosłownie dwa, o jego działalności.
Bez wątpienia jest bardzo wrażliwy na los osób wykluczonych ekonomicznie. Tak pięknie broni biednych w sprawie dla reportera.
I z reszty z całych 7 minut możemy wywnioskować, że skreśla go to, że był przeciwnikiem NATO, wypowiadał się pozytywnie o Chavezie, bez żadnego kontekstu historycznego i przyniósł mu list z intencją współpracy z Naddniestrza. Ten fragment pominęliśmy, bo nie mamy większych uwag. Rzeczywiście tak zrobił. Wstawiał się za Piskorskim za nielegalny areszt, ale też z nim działał w dwóch organizacjach. Miał bardzo szkodliwą opinię o pierwszym ataku Rosji na Ukrainę, po drugim ją zmienił, ale wypowiedział takie jedno zdanie w wywiadzie. Co najwyraźniej skreśla go z grona kandydatów do RPO. Okej, i teraz głupio nam to robić, ale Koroluk sam się w to wpakował. Wiecie, co byłoby przypałem? Jakby się okazało, że pracę Ikonowicza docenił ktoś, kto się serio zna na obowiązkach Rzecznika Praw Obywatelskich. Na przykład wręczył mu i jego żonie odznakę honorową i uzasadnił to tak. Osobom bez wątpienia wybitnym, pełnym społecznikowskiej pasji i odwagi w pomaganiu innym. Nie sposób przecenić ich zaangażowania i dorobku w budowaniu solidarności społecznej. Tego, co w zasadzie mamy w naszej konstytucji w artykule 2, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Tylko mamy wrażenie, że my bardziej myśleliśmy o instytucjach z pierwszej części tej zasady konstytucyjnej niż tak naprawdę o realizacji tej zasady sprawiedliwości społecznej. Cóż to za onuco tak mówił w roku 2021? Otóż Adam Bodnar. Tak, RPO. Tak, ten RPO. Uwielbiany przez zwolenników Platformy. I to nie jest jakaś sekretna wiedza, bo to jest na Wikipedii Ikonowicza, która nie jest jakaś długa. A fragment realizacji zasady sprawiedliwości społecznej brzmi bardzo dziwnie w kontraście do prześmiewczego Korolukowego, ale tak pięknie broni biednych w sprawie dla reportera. Niestety, mocno wpasowuje się w temat, który poruszyła kandydatura Ikonowicza. Czy chcemy państwa prawa dla wszystkich, czy tylko po to, aby odsunąć PiS od władzy, a te patusy niech se radzą same? Właśnie na takim sentymencie wybił się PiS. Dziwne widzieć, jak Koroluk go powtarza. No dobra, dobra, ale wspomniany przez nas tekst to tylko pochwała od Bodnara. Co prawda przyznana już po ogłoszeniu kandydatury, ale jednak. Przecież to nie jest tak, że Bodnar namawiał Ikonowicza do startu na RPO, nie? No właśnie, namawiał. Rozmawiałem o tym z Adamem Bodnarem. Zresztą to on sam wyszedł z inicjatywą, żebym ubiegał się o to stanowisko. Powiedział, nie udało się z Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, niech pan spróbuje. Ten fragment jest z tego samego wywiadu, z którego Koroluk zrobił cherry picking o Chavezie i Piskorskim, który, wiecie, dyskwalifikuje Ikonowicza jako kandydata na RPO. Z jedną rzeczą możemy się zgodzić, Koroluk.
Lith Ikonowicz Elon.
Dobra, ten segment był autentycznie nieprzyjemny w pisaniu. Jakby to było jakieś oranie szkodliwego głupka, to może sprawiłoby nam satysfakcję, a tak to było serio przykre. Nie mamy pojęcia, czemu Koroluk postanowił tak dać się wkopać w imię jakiejś osobistej wendety, ale no, nie mogliśmy przymknąć na to oka.
Dorime!
Okej, okay, tu są pomniejsze zarzuty. Razemki jedzą hot doga na Orlenie. Żukowska poleca followować Pereirę, ale potem mamy grzech ciężki, a może wręcz śmiertelny. Przygotujcie się na bardzo trudny temat, który dotyka miliony Polek i Polaków każdego dnia. A jest nim kolaboracja z PiS-em przy tworzeniu tego nieludzkiego prawa, którym jest podatek cukrowy?
Czemu lewaki podnieśliście cenę napojów, które regularnie piję? Tego wam nigdy nie wybaczę.
Sorka, coś nie słyszałem twoich żali. Byłem zbyt zajęty piciem zdrowego energetyka bez cukru, który nie został objęty żadnym podatkiem. Ale okej, wiadomo, że w polityce każde ekstremum jest złe. Konfederacja chciała zakazu aborcji, a lewica podatkiem obłożyła nawet słodziki. Nie nam oceniać, który z tych grzechów jest cięższy i gdzie leży między nimi racjonalny środek. Generalnie zarzut tutaj jest taki, że podatek nie jest doskonały, bo uwzględnia też słodziki i ma wysoki poziom bazowy, przez co bardziej karze tych, co słodzą w ogóle, a mniej tych, co słodzą więcej. No, okej. I to jest ten grzech? Po pierwsze, to myślenie w stylu: panie, jakbym to ja tam rządził, to bym ustawił lepszy podatek i oni by się wzięli i zgodzili, bo ja bym ich wziął i przekonał. Po drugie, mamy tak zwany błąd nirwany, czyli kiedy dane rozwiązanie jest uznawane za złe, bo istnieje teoretyczne rozwiązanie, które jest doskonałe. Naszym zdaniem, tutaj rozwiązanie kiepskie jest lepsze od żadnego. Dostęp do napojów słodzonych nie jest jakimś prawem człowieka, aby go uznać za jeden z dwóch parlamentarnych grzechów lewicy. Ale no, my generalnie staramy się unikać cukru z przyczyn zdrowotnych i nie czujemy potrzeby uzupełniania sobie tego napojami zero, bo już lepiej wyrobić sobie inne smaki. Ale też nie możemy zajść w ciążę, więc znów nie nam osądzać, czy większym grzechem jest zakaz aborcji, czy podatek od słodzików. Więc może rzeczywiście opinia Koroluka jest tu ważniejsza, bo przynajmniej jego dotyka jedno z tych praw. Tak, to jest fałszywa ekwiwalencja i tak, robimy sobie z niej jaja. Bo litości, ten segment to jakieś czepianie się pierdół. Ej, podatek jest dobry i potrzebny, ale źle wykonany? No to cyk, grzech lewicy. Obie strony zaorane, pora na CS-a.
Jednak sprawą, która najbardziej odbiła się na wizerunku lewicy, była kwestia Krajowego Planu Odbudowy. Rok temu Polska musiała zdecydować, czy chce skorzystać z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Stawka była wysoka, Polsce miałoby przypaść 57 miliardów euro. Do końca kwietnia Polska miała przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, czyli plan wydatkowania tych pieniędzy. Po przesłaniu tego planu w Sejmie miało się odbyć głosowanie nad przyjęciem Europejskiego Funduszu Odbudowy. 27 kwietnia gruchnęła nowina, że Lewica dogadała się z PiS-em. Zgłosiła swoje poprawki do KPO. 4 maja Sejm ratyfikował Europejski Fundusz Odbudowy głosami PiS, Lewicy i Ludowców. Koalicja Obywatelska się wstrzymała. Opozycja zarzuciła lewicy zdradę i kolaborację z reżimem. Czy słusznie? Trudno mi to jednoznacznie ocenić. Sprawa jest bardzo pogmatwana i istnieją w niej dwie narracje. Ocena będzie zależeć od tego, którą narrację kupimy.
Te dwie narracje to w skrócie: pierwsza, opozycja sprzeciwia się, KPO nie przechodzi, Polska nie dostaje pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy, rząd PiS upada, opozycja wraca do władzy. Druga, opozycja gra z PiS-em w cykora. Udaje, że się sprzeciwia, aby PiS przyjął znacznie korzystniejsze dla niej warunki, ale jeśli ich nie przyjmie, to trudno. Opozycja ostatecznie i tak zagłosuje za. Oba źródła to dziennikarze, więc ciężko stwierdzić, jak było.
Wobec tych niewiadomych wstrzymuje się od oceny, czy Lewica zrobiła dobrze, decydując się na współpracę z PiS-em. O ile jednak trudno mi ocenić samą decyzję o współpracy, o tyle mogę ocenić styl tej współpracy. A tutaj już ocena będzie negatywna.
Główne zarzuty to: narada za zamkniętymi drzwiami, niewystarczająca skala konsultacji społecznych, nie uwzględniono drugiej tury poprawek, ale przede wszystkim, że lewica ugrała za mało. Przeskoczymy argumentację, bo na nasze rozeznanie wygląda ok.
Trudno się oprzeć wrażeniu, że lewica sprzedała się za czapkę gruszek. Podjęła spore ryzyko wizerunkowe, przyklepała PiS-owi fundusz wyborczy, a w zamian dostała parę bzdurek, które PiS mógłby tam wpisać sam siebie i których elektorat lewicy nawet nie poczuje.
Okej, i tu już jest sporo niewypowiedzianych interpretacji. Czy lewica rzeczywiście sprzedała się za czapkę gruszek? Na pierwszy rzut oka wygląda, jakby niewiele zyskała, a może coś miała do stracenia. Bo widzicie, chociaż Koroluk powiedział, że nie opowiada się za żadną z tych opcji zablokowania funduszy z EFO, to właśnie się opowiedział za tą opcją z grą w Cykora. Bo gdyby opozycja rzeczywiście szła na zablokowanie Krajowego Planu Odbudowy, aby spowodować upadek PiSu, to stanęłaby również w poprzek Unii Europejskiej. Tak, tak. Opozycja, a nie PiS. Bo ten Krajowy Plan Odbudowy był potrzebny, aby Unia mogła tworzyć dalej Europejski Fundusz Odbudowy, czyli w zasadzie zalążek wspólnego budżetu Unii. Czy byłoby to możliwe bez polskiego KPO? Pewnie tak, tylko wtedy nie byłoby to umową wewnątrz Unii, a pomiędzy konkretnymi krajami Unii, tworząc tak zwaną Europę dwóch prędkości. Czyli wiecie, dzieląc Unię na tę lepszą i tę gorszą. Czy to, że lewica uniknęła osłabienia Unii od środka i stworzenia doskonałych warunków do polexitu, to nadal czapka gruszek? Oczywiście tak nie musiało być, gdyby opozycja rzeczywiście grała z PiS-em w Cykora. I właśnie tę interpretację przyjmuje tutaj Koroluk, chociaż wcześniej mówił, że umywa rączki od obierania stron. Dorime. Tutaj Koroluk pokazuje kilka radykalnych postów młodzieżówek, twierdzenie przeszczarzastego, że Armia Czerwona nas wyzwoliła, czy wreszcie to, co nazywa kultem Gierka. Albo się z nim zgadzamy, albo są nieważne. Ale już ciekawe i ważne jest, kiedy zaczyna mówić o mieszkaniach.
Do polityki Gierka odniósł się też w pewnym wywiadzie Adrian Zandberg. W najlepszych latach III RP liczba oddawanych mieszkań nie przekroczyła tej za Gierka. Wtedy podchodziło pod 300 tysięcy rocznie, teraz ledwie przebiliśmy 200. Czy to znaczy, że PRL to był cud, miód i orzeszki? Nie. To znaczy, że coś mocno schrzaniliśmy w wolnej Polsce i warto to poprawić. Oczywiście wypada się zgodzić, że coś w wolnej Polsce, słyszysz Czerzasty? Wolna jest dopiero od niedawna. Schrzaniliśmy. Ale wciąż nie podoba mi się fragment na temat Gierka. Bo choć nie jest to już taka cukierkowa narracja jak w przypadku Treli, to Zandberg zawarł tutaj dwa niedopowiedzenia. Czy oddawaliśmy więcej mieszkań za Gierka? Tak. W szczytowym roku dekady Gierka oddaliśmy 283 tysiące mieszkań, a w szczytowym roku III RP 234 tysiące mieszkań. Trzeba jednak pamiętać, że za Gierka mieszkania były małe i miały paskudny standard. W 1975 roku przeciętny metraż mieszkania indywidualnego wynosił 91 metrów kwadratowych, a w roku 2020 143 metry kwadratowe. W roku 1975 przeciętny metraż mieszkania spółdzielczego wynosił 47 metrów kwadratowych, a w roku 2020 56 metrów kwadratowych.
Ciężko nam wypowiedzieć się na temat paskudnego standardu i czy on był rzeczywiście niski jak na lata 70. Na pewno planowanie przestrzenne osiedli było o niebo lepsze. Chyba że Koroluk mówi o rozmiarze. Wtedy rzeczywiście wydaje się, że mamy postęp, ale... No właśnie, wydaje się. Bo, hej, ilu macie znajomych, którzy mają te przeciętne 143-metrowe mieszkanie? Albo zamierzają się na nie przeprowadzić? Podobno mieszkanie prawem człowieka, więc wypadałoby, żeby to było 100%. Ale wiadomo, nie żyjemy w doskonałym świecie, więc zgodzimy się na mniej. 80%? No, 50%. To chyba okej, nie? Coś nie halo, nie? Bo oczywiście ten metraż zawyżają domki jednorodzinne. Same mieszkania są względnie stabilne, około 55 metrów kwadratowych. No ale rozumiemy, że gdyby Koroluk pochwalił się tym, że patrzcie, teraz budujemy większe domki niż za PRL-u, to tak jakoś średnio by to brzmiało. Podobnie jak to, że mieszkania spółdzielcze mamy teraz tak duże jak za Jaruzela w 85.
Co za tym idzie, jeśli spojrzymy na statystykę oddawanych mieszkań nie w sztukach, tylko w kilometrach kwadratowych, to przewaga PRL-u znika. Rekordowym rokiem był wówczas 2003.
Czekaj, ale czego ma to dowodzić? Powierzchnia mieszkań to nie powierzchnia, nie wiem, hodowli pszenicy, żeby upychać x ludzi na kilometrze kwadratowym. To jakaś liberalna kalkulacja, że jak w chowie klatkowym upchniesz jedną osobę na 3 metry kwadratowe, to będzie ci rocznie znosić do 0,3 mikrobalcera wzrostu gospodarczego. Jedyne co widzimy na tym wykresie, to że budujemy więcej domów i że mniej rodzin ma własne mieszkania. Bo to właśnie takich średnich mieszkań z segmentu 40-55 metrów kwadratowych potrzebujemy najbardziej, aby ludzie mogli zakładać rodziny 2 plus 1 czy 2 plus 2, a nie pchania się z kawalerek do domków.
To jest jednak z mojej strony czepialstwo. Poważniejsze jest niedopowiedzenie numer 2. Wyobraźmy sobie, że zarządzam firmą. Nabrałem na nią kredytów i przyznałem wszystkim podwyżki. Zaczęła się bonanza. firmy odwiedza Zandberg i nie może wyjść z podziwu. Wszyscy uśmiechnięci. Sprzątaczka dostała już drugą podwyżkę w tym roku. Na każdym rogu stoją automaty z owocami, a na ścianach wisi pełno zielonych wykresów na temat rekordów sprzedaży. Jednak po paru latach zaczynają się kłopoty. Odsetki od kredytów pochłaniają coraz więcej bieżących środków firmy. Sprzedaż leci na łeb na szyję. Okazuje się, że byłem beznadziejnym menedżerem. Zwalniają mnie, a mój następca po paru latach ogłasza bankructwo firmy. Po latach jednak Zandberg wspomina mnie z rozrzewnieniem. Za Koroluka były największe podwyżki w firmie. Kiedyś to było. To jest dokładnie przypadek Gierka.
Okej, mamy kolejną analogię chłopsko-rozumową, więc chyba będzie grubo.
Piękny wzrost gospodarczy Zagierka szybko się załamał i tak samo gierkowe budownictwo. Już po 6 latach władza musiała wprowadzić program ratowania gospodarki, tak zwany manewr gospodarczy. Manewr się jednak nie powiódł. Do końca PRL-u nie udało nam się powrócić do poziomu PKB per capita, jaki mieliśmy w roku 78. Co było powodem tego ambarasu? Po pierwsze, zadłużenie. Gierek nabrał zagranicznych kredytów. Założenie było takie, by kupić za te kredyty zagraniczne licencje, produkować towary na eksport, pozyskać w ten sposób dewizy i spłacić kredyty.
Czyli ta historia się jednak nie spina. Szef nabrał kredytów nie na rozdawnictwo, ale aby inwestować w produkty, które sprzeda na rynku międzynarodowym. Tylko wiecie co? Głupio byłoby, gdyby coś się wtedy na nim wydarzyło. Na tym rynku. Na przykład, nie wiem... Drugi największy kryzys gospodarczy tego wieku. A dokładnie tak się stało było. Mowa tu o kryzysie naftowym, który chociaż nie dotknął Polski bezpośrednio, to rozwalił międzynarodowy handel na blisko dekadę. Czyli wiecie, nagle się okazało, że nie ma rynku zbytu dla tych towarów.
Populiści zwracają uwagę, że zadłużenie względem PKB nie było wówczas bardzo wysokie. Jednak jest to zupełnie nieadekwatna miara. Złoty był niewymienialną walutą, więc aby móc spłacić kredyty zaciągnięte w zagranicznej walucie, Polska musiała pozyskać tę walutę na drodze eksportu. Zatem bardziej istotną wartością jest wartość długu do eksportu. Eksport nie szedł zgodnie z założeniami Gierka. W roku 80. zadłużenie dolarowe wynosiło 440% eksportu w walutach wymienialnych. Odsetki wynosiły 31% eksportu. Nie dało się tego dalej ciągnąć.
Wiecie, co by było jeszcze bardziej przypałowe? Jakby wydarzyło się coś innego. Na przykład, jakby się wzięło tę pożyczkę, kiedy stopy procentowe od dewiz były niskie, po czym nagle wywaliły pod sufit. Czyli historia znana teraz wielu osobom z zadłużeniem. A potem w ogóle wyleciałby absolutnie w kosmos, najwyżej w historii. To by był pech. I wiecie? Ciągle mówimy o tych niewymienialnych walutach, które możemy otrzymać tylko sprzedając na rynek międzynarodowy, który jest właśnie dociskany przez kryzys. Niespodzianka! Dokładnie tak było. W czasie zaciągania kredytu stopa oscylowała w okolicach 4-5%, około 75 wywaliła na 10%, a w roku 80 do prawie 20%. I okej, mówi się też o nieefektywnym wykorzystaniu tych finansów, że za dużo uwagi poświęcono zakupowi surowców, a za mało inwestycjom w rozwój przemysłu. I to prawda. Nie są to jednak te podwyżki pensji dla sprzątaczek czy maszyny z sokami, o których nam mówił Koroluk, tylko głupie inwestycje. Ale z segmentu z obligacjami pamiętamy, że on ma generalnie jakiś problem z inwestowaniem w rzeczy i zamiast tego woli krzyczeć o długach. W każdym razie, ten segment pomija tło historyczne i przez to wywołuje wrażenie, jakby jedynym wrogiem był ten zły i niewydolny PRL. Podczas gdy równie ważnym czynnikiem była zła i niewydolna gierkowska umiejętność jasnowidzenia przyszłości. Zwłaszcza wydarzeń na skalę wieku. Zdajecie sobie sprawę, jakie one generują zaburzenia w polu morfogenetycznym, nie? Jakby tu naprawdę nie trzeba mieć czakry trzeciego oka zsynchronizowanej na poziomie, nie wiem, atmicznym. Każdy głupi psionik trzeciego poziomu by to wyczuł na kilometr. No, ale doskonale wiemy, jak wyglądał rozwój zdolności prekognicyjnych za czasów PRL-u, a że partia Razem pomija te niewygodne, czarne karty historii, tylko świadczy o ich grzechach.
I oto człowiek, którego Zandberg wspomina jako wielkiego budowniczego. Szkodnik, który zrujnował gospodarkę.
Potem mowa o Urbanie. Też go bynajmniej nie zamierzamy bronić.
No ale PRL w końcu przeminął, przyszła trzecia RP i transformacja gospodarcza. Opinie na temat planu Balcerowicza dzielą się na zniuansowane oraz głupie. Bo choć prawdą jest, że transformacja była bolesna i Doświadczyliśmy recesji, pojawiło się bezrobocie, borykaliśmy się z hiperinflacją, wzrosły nierówności społeczne, upadło wiele przedsiębiorstw, prywatyzacja obfitowała w patologię, uwłaszczyła się nomenklatura i poszło nam znacznie gorzej niż przewidywały założenia planu, to jednocześnie prawdą jest, że... Mieliśmy trudne warunki początkowe. Międzynarodowy Fundusz Walutowy uzależniał przyznanie nam kredytów od przyjęcia radykalnych reform. Według większości wskaźników makroekonomicznych nasza transformacja wypadła dobrze na tle regionu. Nigdy nie byliśmy tak blisko Zachodu pod względem zamożności jak teraz. Udało nam się uniknąć oligarchizacji jak w Ukrainie czy w Rosji. Wyraźnie wzrosła nam długość życia i tempo tego wzrostu było znacznie szybsze niż w PRL-u. Drastycznie spadła śmiertelność noworodków i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcemy poważnie rozmawiać o transformacji, to musimy uwzględnić obie strony równania i to jakoś wypośrodkować. Jeśli ktoś przedstawia transformację w sposób jednoznacznie dobry lub jednoznacznie zły, to jest po prostu propagandystą.
No jasne, propagandystów to tutaj nie chcemy.
No i pewnie nie zdziwi was, że nie brakuje takich propagandystów na lewicy.
Ojoj, to kiepsko. Przekaz powinien być dostosowany do odbiorcy i medium, więc czasem wystarczy mem, ale czasem powinien być bardziej zniuansowany.
W 2016 media obiegła informacja, że Balcerowicz będzie doradcą prezydenta Ukrainy Poroszenki do spraw reform gospodarczych. Nowinę tę raczyła skomentować Partia Razem.
Czekaj, postem? Na Facebooku? Takim o? Koroluk narzeka na propagandyzm w memach? Które są, no... ulotkami, ale jeszcze krótszymi, czyli dosłownie propagandą, jak ten jeden obrazek i całe 8 zdań wyjaśnienia do niego? No, tak. Jakby mówiliśmy z początku, że nie będziemy za bardzo czepiać się źródeł, ale w tym przypadku nasze czepianie nie jest za bardzo, tylko w sam raz. Bo kiedy gorsza wersja ulotki jest twoim jedynym źródłem dotyczącym poglądów partii na 11 minut, powtórzę, 11 minut materiału wideo, to... kto tutaj jest propagandystą?
Leszek Balcerowicz ma wejść do ukraińskiego rządu jako doradca i przedstawiciel prezydenta Petra Poroszenki oraz współprzewodniczący grupy wspierania reform w rządzie Ukrainy. Musimy wyrazić z tego powodu współczucie dla obywateli i obywatelek Ukrainy. Jego wpływ na politykę ukraińskiego rządu może się skończyć powtórką porażki, jaką okazał się plan Balcerowicza. Razemki nawet przetłumaczyły to gówno na język ukraiński, by ostrzec naszych braci Słowian przed katastrofą. Na pewno Ukraina wzięła sobie apel Razemków do serca. Przecież Ukraińcy nie mają swojego rozumu i kanapowa partyjka z Polski musi im udzielać nieproszonych porad. Ciekawe, czemu Ukraina w ogóle brała pod uwagę osobę Balcerowicza? Może dlatego, że w 90 roku Polska startowała dokładnie z tego samego poziomu co Ukraina, a w roku 2013 była 3 razy od niej bogatsza?
No i zaczynają się zabawy czasem. Po pierwsze, konsekwencje transformacji przeciągnięte są tutaj aż do 2013 roku. Dlaczego? Otóż twoja stara. W 2013 było 3 razy więcej i kij i cześć. To porównanie pomija też takie rzeczy jak, no nie wiem... wstąpienie do Unii Europejskiej. Nawet jeśli uprzemy się, że dzięki transformacji znaleźliśmy się tam szybciej, to nie, bo dołączyliśmy w tym samym czasie co 7 innych postkomunistycznych krajów z tak zwanej grupy A10. Ale wnioskowanie historyczne w ten sposób jest dość naciągane. Ale po drugie, tu jest jeszcze gorszy skrót. Porównywanie jakoby to samo PKB per capita oznaczało, że oba kraje znajdowały się, cytuję, w takiej samej sytuacji, podczas gdy w tym samym czasie w Ukrainie nie było wielu rzeczy. Choćby, no, kraju. Czyli no, data wyciągnięta z nosa i warunki porządkowe w sumie też.
Jeśli według Razemków plan Balcerowicza był porażką, to jak nazwaliby oni transformację Ukrainy? Ukraina do dzisiaj nie osiągnęła tego poziomu, który miała w roku 1990, a Polska jest już 3-krotnie bogatsza niż wtedy. Ukraina wiele by oddała, by mieć 30 lat temu swojego zbrodniarza Balcerowicza.
Okej, i zwróćmy uwagę na tę drobnostkę, że to wszystko do 2013 roku to nie tylko transformacja, a w ogóle zasługa Balcerowicza.
Spójrzmy na tego memeska, którego załączyły Razemki. Współczujemy Ukrainie. Osiągnięcia polskiej transformacji. Blisko 3 miliony bezrobotnych. 18% spadek dochodu narodowego. 500% wzrost cen. Skąd Razemki wzięły ten 18% spadek dochodu narodowego? zastosowały chamski cherry picking. Wzięły pod uwagę tylko dwa pierwsze lata transformacji. Wtedy faktycznie PKB Polski spadło o paręnaście procent. Czemu nie wzięły pod uwagę więcej lat? Czemu nie porównały Polski do innych krajów przechodzących transformację? Bo wtedy ta cała katastroficzna narracja by upadła. Umieśćmy te dane w odpowiednim kontekście. Faktycznie, widzimy, że PKB Polski spadło o 9% w pierwszym roku i o 7% w drugim. Ale podobny spadek był na Węgrzech. W Czechach i w Ukrainie też bardzo mocno spadło. A co się stanie, jeśli podliczymy dynamikę PKB dla 7 pierwszych lat transformacji? O nie! Polska jako jedyna miała wzrost PKB.
Cóż, jeśli trzymamy się mema o Balcerowiczu, to on przez te dwa lata był, no, ministrem finansów, więc to chyba lepsza liczba niż ten 2013, który Koroluk znalazł wcześniej. A dlaczego to porównanie kończy się akurat w 96, skoro w 97 Balcerowicz ponownie został ministrem finansów? No wiem, że akurat taka tabelka jest na wiki, ale wypadałoby jakoś uzasadnić wybór takiej arbitralnej daty. Zwłaszcza kiedy się oskarża oponenta o, no, cherry picking. Teraz mamy omawianie, jak PKB w Polsce rosło przez ten czas i jak miało się w porównaniu do innych krajów. Bez większych uwag.
W kolejnym myślniku razemki rozdzierają szaty nad bezrobociem. Blisko 3 miliony bezrobotnych. To smutna i prawdziwa statystyka. Jednak warto się zastanowić, skąd to bezrobocie wynikało. W PRL-u mieliśmy bezrobocie ukryte. Każdy udawał, że pracuje i ładnie to wyglądało w statystykach. Po roku 89 zerwaliśmy z tą fikcją, nieefektywne zakłady upadły i pojawiła się chmara bezrobotnych.
Czekajcie, zróbmy to zniuansowane podejście. Koroluk, kiedy wyjaśnia gospodarkę?
PKB Polski spadło, dynamikę PKB, wzrost PKB. Nasze PKB wzrosło, nasze PKB 69% PKB, nasze PKB per capita 50% PKB per capita Słowaków, nasze PKB per capita, PKB per capita amerykańskiego. Nasze PKB per capita z PKB per capita amerykańskiego do ponad 50%. Tego wszystkiego nie dowiecie się z mema razemków.
Koroluk, kiedy wyjaśnia, jak gospodarka wpłynęła na ludzi. Padło to padło, na kij drążyć temat. Znaczy, pewnie tym bezrobotnym lżyło, bo ich praca to tak naprawdę to było ukrywane bezrobocie, więc teraz wszystkim będzie lepiej. Nieefektywne zakłady upadły, bo tak działa wolny rynek. Po prostu były niewydajne, te zakłady. Funkcjonowały w jednych warunkach rynkowych, ale po ich zmianie okazały się niewydajne. Wiecie, jak musiały nagle i bez okresu przejściowego konkurować z zagranicznymi, które rozwijały się w takich warunkach od dziesięcioleci. A, no i zupełnie została pominięta kwestia rozprzedawania majątku narodowego. Taki trochę spoiler. To jedyny niuans, jaki usłyszymy na temat bezrobotnych. Swoją drogą, to określenie chmara bezrobotnych, no nie wiem, ale jak miałbym patrzeć po freudowsku, to bym się tu doszukiwał jakiegoś podtekstu. Znaczy, poza penisem. Że jak się ludzi opisuje per chmara, to coś mówi o stosunku do nich.
Tylko Czesi nie doświadczyli wysokiego bezrobocia. Czemu to ominęło Czechów? Ośrodek Studiów Wschodnich tłumaczy to relatywnie dobrą strukturą kwalifikacji czeskiej siły roboczej u progu transformacji, wysokim poziomem wykształcenia, położeniem geograficznym w sąsiedztwie Niemiec i Austrii, sprawnym działaniem Komisji Trójstronnej oraz relatywnie niewielkim odsetkiem siły roboczej zatrudnionej w sektorze rolnym. Stosunkowo słabo rozwinięty sektor usług i handlu był w stanie wchłonąć znaczną część osób zwolnionych w innych sektorach. Czesi ogólnie zaczynali z dobrego poziomu. W roku 89 mieli 4,5% wzrostu PKB, podczas gdy Polska tylko 0,2%. Według Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Czechy miały znacznie lepszy wynik w indeksie warunków początkowych niż my. A według jednego badania z Uniwersytetu Wschodniego Illinois, Czesi mieli najlepsze warunki początkowe dla transformacji spośród wszystkich krajów.
To wyjaśnienie zostawiliśmy specjalnie, bo chociaż uważamy, że kontekst jest ważny, to tutaj dostaliśmy go tylko wtedy, kiedy trzeba było wyjaśnić, czemu Czechy miały lepiej od nas. A zakłady padły, bo były nieefektywne i już. Teraz będziemy mieć podsumowanie i wetniemy się parokrotnie w środek zdania.
Widzimy więc, o ile zmienia się interpretacja podanych przez razemków danych, jeśli umieścimy je w odpowiednim kontekście. Jeśli uwzględnimy warunki początkowe.
Tylko no, one średnio były brane pod uwagę. Chyba, że chodziło o wyjaśnienie negatywów, jak bezrobocie, inflacja, czy to, że mieliśmy gorzej niż w Czechach. Ale już Ukraina to startowała z dokładnie tego samego poziomu, co Polska.
Jeśli porównamy się do innych krajów przechodzących transformację...
To jest ważny moment, bo tu wychodzi różnica optyki razemkowej. Oni nie czują potrzeby obrony transformacji w ogóle. Krytykowaliby tę politykę we wszystkich innych krajach, choć czasem zapewne nieco lżej.
Oraz jeśli nie będziemy stosować chamskiego cherry pickingu.
Jakby sam podsumowałeś raz transformację tuż przed początkiem drugich rządów Balcerowicza, a drugim razem w 2013 roku. I teraz można się kłócić, czy mem razemków było Balcerowiczu, więc oceniają tylko jego kadencję, czy o transformacji w ogóle. No właśnie, ale to warto byłoby zaznaczyć już na wstępie i pokazać też trochę ten szerszy kontekst. To nie znaczy, że wszystko w tej wypowiedzi jest błędne, ale że jest równie fanboyska, jak mem razemków był hejterski. Czy to się wyrównuje? No, średnio. A co my na to? Jeszcze momencik. Najpierw jednak Koroluk przytacza pochwały.
A co o naszej transformacji pisze zagranica? Zacytuję książkę Jakuba Sabolskiego. Historia sukcesu. Niezwykły wzrost. Polski cud. W taki sposób ekonomiści Banku Światowego nazywają okres transformacji gospodarczej w Polsce w wydanej w roku 2017 publikacji Lekcje z Polski. Wnioski dla Polski. Określają ścieżkę rozwoju polskiej gospodarki po roku 90 jako wzór do naśladowania dla innych państw przechodzących transformację gospodarczą. Wcześniej, w roku 2013, Marcin Piątkowski publikuje artykuł pod tytułem Polska nowa złota era, w którym pisze o prawdopodobnie 20 najlepszych latach w całej historii gospodarczej Polski. W roku 2018 ten sam autor wydaje książkę o polskiej transformacji, którą tytułuje Mistrzowie Europy Wzrostu. Książka zbiera pochlebne recenzje. Pozytywnie oceniają ją m.in. ekonomiści Acemoglu, Blanchard, Rodrik. Podobnie piszą o nas inne zagraniczne instytucje, np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Polska to jedna z największych success story transformacji. W ciągu pierwszej dekady transformacji osiągnęła wysokie tempo wzrostu gospodarczego bez wyraźnego wzrostu nierówności społecznych.
Flashback.
Bo choć prawdą jest, że transformacja była bolesna i doświadczyliśmy recesji, pojawiło się bezrobocie, borykaliśmy się z hiperinflacją, wzrosły nierówności społeczne.
O kurde, ten fragment to jednak Koroluk mógł wyciąć. Polska doświadczyła olbrzymiego wzrostu nierówności. Współczynnik Giniego od końcówki PRL do szczytowego momentu skoczył aż o 12 punktów procentowych, czyli prawie o połowę. Z krajów przechodzących transformację większy wzrost nierówności zaliczyły tylko Węgry i Łotwa. To już nawet Ukraina miała mniejszy. Czemu ci twórcy mówią, że było mało? Bo mają alternatywne wyniki ze swojego artykułu z 2001 roku, gdzie policzyli ten współczynnik po swojemu. I ich wyniki stoją w mocnej sprzeczności z tym, co znajdujemy na platformie Our World in Data, korzystającej ze współczesnych danych Banku Światowego. Jakby ich najwyższe nierówności są praktycznie na poziomie najniższych z formalnych danych. Wątpimy, aby Koroluk czytał metodologię tego badania. W każdym razie my odpadliśmy, ale wolimy zaufać oficjalnym danym Banku Światowego niż tym dwóm ziomkom 20 lat temu. Dobra, mniejsza z tym, bo mamy większy zarzut. Znacznie większy. W tym segmencie znajdziemy pochwały od Banku Światowego, wykładowcy w Szkole Biznesu i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Czy nie wydaje się to wam trochę jednostronne? Jakby Koroluk nie był w stanie znaleźć pochwał od innych części spektrum politycznego, a tylko od tej, która jest ostoją neoliberalizmu. A czy to nie jest tak, że każda pliszka swój ogonek chwali? Koroluk ma jednak na to odpowiedź. Tylko widzicie, czasem najgorsze, co możesz zrobić dla swojego poglądu, to obronić go kiepsko. A niestety, teraz padnie chyba najbardziej kiepskie pojedyncze zdanie w całym tym wideo.
Możemy oczywiście założyć lewicową, foliową czapeczkę i stwierdzić, że neoliberałowie z zagranicy nas chwalą, bo uczyniliśmy z Polski kolonię, którą mogę teraz wyzyskiwać. Ale możemy też dopuścić do siebie myśl, że może rzeczywistość nie jest taka czarno-biała i tak złożone zjawiska wymagają nieco bardziej zniuansowanej oceny niż ta w wykonaniu razemków.
Cóż, to prawda, że świat nie jest czarno-biały i lepiej patrzeć w sposób bardziej zniuansowany. Na przykład, nie mówić, że jeśli ktoś nas krytykuje, to myśli jak nazista. To przegięcie, nawet jak na skalę hiperboli w wideo Koroluka. Tylko, widzicie, to przegięcie jest tutaj bardzo potrzebne, bo naziści korzystali z retoryki, która była powierzchownie lewicową, ale wprowadzili do niej Żydów po to, aby móc zrzucić na kogoś winę, zamiast, jak lewica, zwrócić uwagę na problemy strukturalne. A co się stanie, gdy wyciągniemy Żydów z tej wypowiedzi Koroluka? Możemy oczywiście założyć lewicową foliową czapeczkę i stwierdzić, że ci neoliberałowie z zagranicy nas chwalą, bo uczyniliśmy z Polski kolonię, którą mogą teraz wyzyskiwać. Już nie brzmi tak źle, co? Pójdźmy kawałek dalej. Możemy oczywiście założyć lewicową foliową czapeczkę i stwierdzić, że te organizacje kontrolowane przez bogate kraje chwalą swój kluczowy program, bo spowodował, że Polska jest teraz na podrzędnej pozycji ekonomicznej, na czym one mogą korzystać. Okej, i czy to jest naprawdę taka kontrowersyjna pozycja, że w geopolityce bardziej liczy się władza i interesy niż, nie wiem, uczciwość i prawda? Czy Koroluk uważa, że kiedy jakiś kraj pomaga drugiemu, to robi to bezinteresownie, w ramach jakiejś przyjaźni? Że zależy mu na maksymalnym uniezależnieniu i sile tego kraju, bo, nie wiem, im więcej silnych i niezależnych krajów, tym bardziej wszyscy zyskują? Nie. W geopolityce liczy się tylko władza. To jest to ziarno prawdy, które tkwi w zalążku teorii spiskowych. Teorię spiskową od właściwej rozróżniamy przez to, że ta druga ma za sobą, no, teorię. A tu została przedstawiona taka trochę dychotomia. Albo ja mam rację i te pochwały są zasłużone, albo myślicie spiskowo. Bo albo te dane są prawdziwe, albo są wyssane z palca. No dobra, te o nierównościach społecznych były. To oczywiście nie znaczy, że te dane są całkowicie wyssane z palca, tylko diabeł tkwi w szczegółach. Ciekawsze jest jednak, że to jedyny raz, kiedy w tym wideo pada słowo neoliberalizm. I to w konotacji spiskowej, zaraz obok Żydów. Bo widzicie, o neoliberalizmie się nie mówi. Wiecie, pierwsza zasada podziemnego kręgu i tak dalej. Bo jak się o nim zacznie mówić, to ludzie pomyślą, że jesteś lewakiem albo coś. A ty nie starasz się być polityczny, tylko chcesz pokazać głupotę jednej partii z perspektywy... No, z perspektywy tego, jak jest. Nawet jeśli popierasz pewne postulaty, to sposób, w jaki je realizuje, jest głupi lub niepraktyczny. I to jest takie oczywiste i widoczne chyba dla każdego. Prawdopodobnie największym hitem mów, napisanym wraz z mężem Ernesto Laclau, jest Hegemonia i socjalistyczna strategia. Choć z tytułu brzmi jak lektura na jakiś kącik dyskusyjnej myśli marksistowskiej dla skrajnych kaszkieciarzy, to książka sama z siebie jest genialna, zwłaszcza w opisaniu tytułowej hegemonii. Jak pamiętacie z segmentu o polityczności, to jest ona sferą wartości, marzycielstwa, czarnowictwa czy ogólnie wajbu. Nie ma w niej jakichś pewników, oczywistości czy faktów. Bo polityczność to sfera decydowania o tym, co mamy zrobić w obliczu faktów. Kiedyś myśleliśmy, że te prawa wynikają po prostu z natury albo pochodzą od Boga. Teraz już wiemy, że o nich decydujemy właśnie my, ludzie. Tak jednak ciężko się żyje, dlatego wyłoniło się coś takiego jak hegemonia. Najprościej mówiąc, hegemonia to zdrowy rozsądek czy chłopski rozum tylko w sferze polityki. Ale uwaga, bo tu jest jeden ważny myk. Zdrowy rozsądek nie jest czymś, co przyszło spoza sfery polityki. Wręcz odwrotnie. Pewne aspekty polityki zostają zacementowane jako zdrowy rozsądek i od tego czasu już nie myśli się o nich jako o czymś politycznym. To są raczej ramy wewnątrz, których uprawia się politykę. Reszta nie jest polityczna i tylko głupek chciałby to zmienić, bo przecież każdy wie, że... Ale dobra, co ja wam będę mówić, jak lepiej pokażę. Bo świetnie opisał hegemonię Żubr z opiniotwórczego kanału Gilotyna TV. Nie o polityce, a o ekonomii, ale też pasuje. Posłuchajcie.
Redaktor Robert Mazurek dostarczył mi pretekstu z swoją obsceniczną ignorancją w temacie ekonomii. Zaprosił do swojej audycji doktora Macieja Schlindera, eksperta od ekonomii. Zobaczcie, jak wyglądała sama końcówka tej rozmowy.
I poza tym, ale Europa skali... też nie ma pieniędzy znikąd, jak tylko ze składek, także z moich.
Nie, Europa ma Europejski Bank Centralny, który wytwarza pieniądze z niczego i po ostatnim kryzysie powinien pan to wiedzieć. Powinien pan wiedzieć, że po 2008 roku...
Czyli banki wytwarzają pieniądze z niczego.
Oczywiście, że tak.
Rozumiem.
Dobra, tu przewiniemy więcej takich tekstów.
Ja wiem, że instynktownie może się to wydawać bez sensu, no bo jak to? Pieniądze z niczego? Ale to, że to się wydaje bez sensu, wynika tylko i wyłącznie z tego, że o ekonomii w Polsce, w polskich mediach, rozmawia się tak, jak o piłce nożnej. Czyli przysłowiami. Bez pracy nie ma kołaczy. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Bądź pracowity, nie będziesz bity. Niewykorzystane sytuacje się mszczą, a rzutu karnego nigdy nie powinien wykonywać ten, którego sfaulowano, bo to przynosi pecha. I dzieje się tak właśnie dlatego, że ty, szary, biedny obywatelu, słuchaczu radia RMF FM, masz tyle tylko debilu rozumieć z tego zagadnienia. Jakby tylko tyle. I nie interesuj się więcej, bo kociej mordy dostaniesz.
A, jak tutaj jestem, to mogę powiedzieć dokładnie, co myślę o Gilatyna TV. To pełne ciepła złoto prezentowane przez rikczowego ziomka. W każdym razie, książka MUF została wydana w roku 1985, zainspirowana między innymi metodami wprowadzenia neoliberalnej hegemonii przez Thatcher. I jak to często z teorią bywa, 37 lat później jest nadal aktualna. Bo jeśli spojrzymy z tej perspektywy na wideo Koruluka, to zobaczymy, że wiele zarzutów sprowadza się do tego, że lewica chce robić rzeczy wbrew hegemonii. Dlatego tak bardzo skupiliśmy się na fakcie, że słowo neoliberalizm pojawia się tylko raz i w towarzystwie antysemickich teorii spiskowych. To nam pokazuje, jak głęboko wideo Koruluka osadzone jest w tym politycznym, chłopskim rozumie. Na tym też opiera się praktycznie cały segment o budżecie czy o transformacji. Dlatego na przykład żartowaliśmy sobie tam z PKB albo pominęliśmy porównanie do innych krajów. Koniec końców, tak, bo dobrze czujecie, że to już podsumowanie, większość tego wideo pokazuje problemy z centryzmem i waleniem porówno w obie strony. Że skoro skrajna prawica ma szurskie teorie, to skrajna lewica też musi je mieć, nie? A że w Sejmie mamy taką lewicę, jaką mamy, to pewnie jej teorie będą szurskie, nie? To sytuacja, o której mówimy od zawsze. Walenie porówno w obie strony tak naprawdę pomaga tym, którzy kłamią bardziej, głupiej i bezczelniej. Z jednej strony mamy szczypawki i depopulację, a z drugiej neoliberalizm. Jedni drugich warci. W żadne nie ma sensu się wczytywać. Pora na CS-a. W języku włoskim funkcjonuje takie słowo jak umarel. To mężczyźni na emeryturze, stereotypowo za rękoma założonymi z tyłu, którzy obserwują roboty drogowe i dają niechciane rady robotnikom. Nie możemy się oprzeć wrażeniu, że trochę tak wyglądało całe wideo. No, to plus klimat rozmów przy wigilijnym stole z tym wujkiem. Dostajemy zazwyczaj oczywistości i komunały bez jakiegoś pogłębienia. Jedyna próba zanurzenia się w narrację lewicy zostaje wyśmiana jako szuria, a za to wiele przypadków w stylu ten to teraz tak powiedział, a przecież on to wtedy tamtego wspierał. Hipokryta jeden. Zastanawia nas, dlaczego tak jest. Czy Koroluk serio wierzy w tę szurskość lewicy, czy po prostu wideo mu się za bardzo rozrosło i chciał już je mieć za sobą? W każdym razie wyszedł z tego taki właśnie narzekający umarel, który nie bardzo rozumie, co tam robią, ale jest pewien, że on to by to zrobił znacznie lepiej. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to wideo trafnie punktuje wiele problemów z lewicą i warto, aby lewica się z nim zapoznała i zobaczyła, co robi źle. Dwie odpowiedzi. Po pierwsze, to, że takich umareli jest więcej, to jeszcze nie powoduje, że mają rację oraz, co ważniejsze, że lewica nie słyszała tych rad już wiele razy. Ale są po prostu czcze z przyczyn politycznych, co punktowaliśmy w tym wideo. Druga odpowiedź jest jednak ciekawsza. Bez zapoznania się z teoriami MUF, ta krytyka lewicy jest płytka. Dobra, bo widzę, że tam z tyłu jakiś centrysta już pisze komentarz, że on też nie zapoznał się z myślą tych wielkich filozofów, na których opiera swój program Konfederacja. No nie, mordo, to nie będzie trafne porównanie. Pomijając to odważne twierdzenie, że Konfederacja opiera swój program na myśli, no, na myśli, a nie na hasełkach, to w przypadku MUF ta krytyka działa dwukrotnie lepiej, bo kiedy Koroluk mówi, że lewica robi coś głupiego, to często przeciwstawia temu właśnie hegemonię. No przecież nikt tak nie robi, nigdzie tak nie ma i to jest dowód na skuteczność. Tylko widzicie, MUF i Razemki chcą stawiać wyzwanie hegemonii właśnie dlatego, aby pokazać, że to co jest, to nie jest jakiś naturalny stan rzeczy. Że kiedy Razemki uzasadniają swoje wybory, to niejako zmuszają nas do spojrzenia, dlaczego jest tak, jak jest. Czy zwolennicy hegemonii mogą ją jakoś uzasadnić, czy tylko naturalizować? Na zasadzie, skoro jest jak jest, to znaczy, że aktualne rozwiązanie jest najlepsze z możliwych. Tylko taka naturalizacja ignoruje okoliczności narzucania aktualnego rozwiązania, które jak najbardziej były polityczne. I najgorszym, co można tutaj zrobić, to właśnie korolukowe wyśmianie na zasadzie, no patrzcie co za debilizm. Innymi słowy...
Nie interesuj się więcej, bo kociej mordy dostaniesz.
To dlatego to wideo wydaje się takim krokiem wstecz. Mimo wszystko nie posądzamy Koroluka o złą wolę. Nawet zadaliśmy mu na privie kilka pytań o wyjaśnienie, co w kilku miejscach konkretnie miał na myśli. Więc no, jeszcze raz. To nie było gnojenie, bo nie uważamy, aby gość był tak szkodliwy jak już wiecie kto. To wideo też nie ma znieść jego zdania i zniszczyć jego perspektywy. Nawet te nasze uwagi o umarelach. Nie ma nic złego w tym, że ktoś patrzy na rzeczy w uproszczony sposób. O ile to nie są, na przykład, prawa jakiejś grupy ludzi, jak to robi, już wiecie kto. Aha, i nie porównywaliśmy tutaj Koruluka do Mazurka. Ten pierwszy jest jednak o klasę wyżej. I właśnie dlatego byliśmy dla niego tak surowi. Po prostu mogliśmy zapewnić więcej kontekstu, więc oto on. Dlatego teraz, jak ktoś was zarzuci dwugodzinnym wideo Koruluka, jak zaorał lewicę, to możecie go zarzucić dwugodzinnym wideo Myśleć Głębiej, jak wyjaśnili Koruluka. I tak pewnie żadne z was nie obejrzy wideo tej drugiej strony, ale wiecie, liczy się dobra intencja. Hej, hej, to jeszcze ja z dosłownie paroma słowami na sam koniec, aby was tu nie zatrzymywać po tym maratonie. Zdecydowanie nasz najdłuższy materiał do tej pory. Jeśli wam się podobał, ślijcie dalej w świat, dajcie łapkę w górę, a jak nie, to napiszcie w komentarzach dlaczego. Albo wiecie co, i tak napiszcie coś w komentarzach. Na przykład, dlaczego program Gilotyna TV jest ciepłym kakałkiem do oglądania. Albo napiszcie jeszcze tydzień, panie N. Bo jeszcze tydzień mi został detoksu kofeinowego. Co będzie znaczyć, że pierwszy raz od 3 miesięcy napiję się ciepłej yerby. Także no, przepraszamy, że tak długo powstawał ten odcinek. Robimy co możemy, ale też sporo nas rozprasza ostatnio. Jak na przykład myślenie nad rzeczami na nasz drugi kanał, Myśleć Głębiej Luźniej, na który was serdecznie zapraszamy. Link znajdziecie gdzieś w opisie. Z tego miejsca chciałem też podziękować naszym osobom patronującym za waszą hojność i wspieranie nas w naszych staraniach lewaczenia ludzkości. A w szczególności najgoręcej chcieliśmy podziękować wam. Adam Kępiński, Adrnianian Głuchowski, Albert Materski, Bartosz Barwikowski, Czabata, Jean, Jacek Kiliański, Janusz Grażyński, Jednorożek, Nulenstein, Kamil E., Kamil Stasiak, Konrad Wawrowski, Loken, Lukasynek, Magos Errant, Małgorzata Sajnok, Mariusz Wo, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Pan Jan, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Paweł Pawlik, Piotr Cieślik, Praptak, Rafał Podgórski, RPG Onion, Sachi, Szefo, Wodzu Metal, Zuku oraz Zuza K. Dziękujemy wam kochani jeszcze raz za bycie cudownymi osobami z wielkimi serduszkami. Jako że święta jakoś niedługo, więc na zaś życzymy wam wszystkim samego ciepła i miłości, abyście w życiu odnaleźli to, czego szukacie, aby wszystkie wasze sprawy zawsze znajdowały najlepsze rozwiązanie i aby każda chwila była wypełniona szczęściem. Trzymajcie się kochani i do następnego.